Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 348. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, a Karysław. Witaj, Ryszardzie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby pojawić się w wirtualnym studiu. I zanim będziemy sobie rozmawiać o wszystkich tych przyjemnych rzeczach, które są związane z grami, popkulturą i w ogóle z nadchodzącymi dniami właściwie, to chciałem tylko tak organizacyjnie powiedzieć, że jest mały konkursik, w którym można wygrać książkę Nie tylko Wiedźmin Marcina Kosmana. No tak się złożyło, że akurat na poprzednim Pixel Heaven udało mi się w innym konkursie wygrać książkę, a że jako, że już miałem ten egzemplarz, to on jakoś długo przeleżał i nie wiedziałem, co z nim zrobić i postanowiłem, że oddam go w dobre ręce. Więc wystarczy, że napiszecie do mnie na adres dachman@fantasmagieria.net coś o sobie, nie wiem, możecie napisać na przykład, gdzie słuchacie Fantasmagierii, wrzucić jakieś zdjęcie z egzotycznego miejsca właśnie, mając, nie wiem, telefon czy jakieś urządzenie do odtwarzania podcastów w ręku z piękną naklejką Fantasmagierii czy coś w tym stylu. No cokolwiek, to jakaś nie ma znaczenia, to wedle woli. W każdym razie wystarczy do mnie napisać i ja po prostu później tam zdecyduję, nagrodę wyślę pocztą lub osobiście, jeśli będzie taka okazja, przekażę na Pixel Heaven. Druga rzecz to jest koszulka Fantasmagierii. Tak się złożyło, że odnalazłem ostatnią sztukę nienoszoną, jak to się mówi, Fantasmagierii. Kiedyś większym sumptem zrobiłem bardzo limitowaną ilość specjalnych koszulek Fantasmagierii. No, sprzedawały się jak się sprzedawały, więc dużą część powiedzmy albo dałem komuś, albo też sobie zostawiłem. Taka jedna Excelka gdzieś została i postanowiłem, że oddam ją w dobre ręce i w tym momencie, jeśli jesteście na grupie Fantasmagierii, to zobaczycie, że jest taki specjalny spis poświęcony temu, jak tę koszulkę zdobyć. Tu już nie jest konkurs, tu jest bardziej, chodzi o to, żeby wspomóc Fantasmagierię. Jeśli po prostu chcecie, taki macie gest, to możecie czy wysłać jakiś datek, czy po prostu wylicytować w tej mini aukcji tą koszulkę. Ja się będę bardzo z tego cieszył, że trafi ona w jakieś dobre ręce. No to tyle. To tak chciałem tylko wspomnieć, więc więcej informacji oczywiście na stronie Fantasmagierii i na fanpage'u, a także na grupie Fantasmagierii, więc to jest tak organizacyjnie. Pomyślałem, że powiem to od razu, wiesz jak to jest, słowie. Jak człowiek po prostu Jasne. Sobie coś zostawi, takie organizacyjne sprawy na koniec, to zwykle albo się spieszy i zapomina o nich, albo coś takiego, więc wybacz, że zacząłem od takich przyziemnych rzeczy.
A mogę coś dodać organizacyjnie?
Tak, oczywiście.
Bo chciałbym przypomnieć, że lada dzień Pixel Heaven. I że na Pixel Heaven będziemy obaj, prawda? I
to oczywiście.
Jakby co, jakby ktoś chciał przyjść i przybić piątkę, albo nie wiem, pogadać z nami, czy też cokolwiek innego, byleby zbicia. My jesteśmy bardzo, bardzo malutcy i słabiutcy, proszę nas nie bić. To będziemy to chyba bardzo mile widzieć, prawda? Takie spotkanie.
Rysław, jesteś bardzo skromny, czy mógłbyś robić za wszystkie trzy postacie Golden Axe. No, może za kobietę może trochę mniej, ale wiesz jak to jest. Tak, no na pewno będzie jakaś okazja, żeby się spotkać, żeby pogadać. No, ja nie wiem, jak będzie z tym Pixel Heaven, to wydaje się, że ta impreza jest jakaś taka bardziej rozpowszechniona, jeśli chodzi o media, znaczy rozpowszechniona.
Tak, ona ma być chyba większa, takie mam wrażenie.
Tak.
Dlatego w tym roku postaram się chyba wcześniej przyjechać i będę chciał być cały piątek, sobotę, niedzielę. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
No jakiś bardzo ciekawy chyba film jest puszczany w piątek wieczorem. Bo to się tak zaczyna po prostu, że w piątek wieczorem zaczyna się impreza. Ona oczywiście trwa głównie przez weekend, sobotę i niedzielę. W sobotę jest tak zwane after party. I jeśli chodzi o ostatni Pixel Heaven i after party, to było bardzo ciekawie. Bo doszło tam wtedy do tego słynnego pojednania Johna Hera i Dino Dini. Oczywiście to pojednanie było takie umowne, jak to się mówi, dlatego, że tam był bardzo wcześniej ciekawy panel, prawda, z Dino Dinim, który opowiadał o tych swoich demonach i on Johna Hera swoim demonem nie opisał Johna Hera jako demona, tylko generalnie chodziło o to, że to podobieństwo między Kick Off 2 a Sensible Soccer i to, jakie tam były, wiesz, wojny fanów, no wywołały różne rzeczy i nawet Dino Dini chyba opowiadał o pewnym liście, który został wysłany w jego imieniu do gazety. Już nie pamiętam, czy to była Amiga Power, czy...
To był list, który znieważał miłośników Sensible Soccer i był podpisany, że to był Dino Dini, a tak naprawdę list ten napisał jeden z redaktorów gazety. No i w tym momencie przyczynił się do czarnej sławy Dino Diniego, właściwie go zniesławił. Podejrzewam, że w obecnych czasach mogły Dino Dini, mając dowody, pójść z tym do sądu i z tego pana pseudoredaktora skazać się za obrazę, czy nie wiem. Co jeszcze.
A szkoda, bo akurat Dino Dini jest fantastyczny gość. Ja w ogóle nie wiedziałem, znaczy imię by sugerowało, prawda? Ale on ma jakieś korzenie włoskie,
on mówi biegle po włosku.
Bo widziałem jakąś relację z jakiegoś World Cupu kick-offowego i wywiad był właśnie z nim i po włosku. I byłem zaskoczony w tym sensie, że jak rozmawiałem z Dino Dini, to myślałem, że po prostu taki typowy Anglik, nie? Bardzo sympatyczny oczywiście. Patrzył jak wspominałem w tamtym roku, jak relacjonowałem ten przebieg tego turnieju Kick-Off 2. Jak widział, jak kaleczyliśmy w tę jego wspaniałą grę i był bardzo sympatyczny. Dlatego właśnie cieszę się, że w ogóle wrócił do produkcji gier. Znaczy on pewnie cały czas produkował, coś robił, no nie? Ale w tym momencie wydał swoją nową grę na piłkarską.
Znaczy wydaje, będzie 17 czerwca premiera.
A, już, wiesz, ja myślałem, że ona już jest, wyszła na PlayStation 4.
Premierę 17 czerwca, czyli wtedy, kiedy Polska pokona Niemcy w piłkę nożną na mistrzostwach.
Tak, to będzie bardzo ciekawe, że... Ale to jest, nie wiem, czy widziałeś, to jest ekskluzywna PlayStation 4.
I niedługo później na Vita także. Jeszcze miało być tak, że jednoczesna premiera i na czwórkę, i na Vita, jednak jako, że w zasadzie on to sam programuje z niewielką pomocą kilku innych osób, no to nie był w stanie przygotować premiery na dwa sprzęty jednocześnie, wobec tego wersja na Vita będzie trochę później. Ale jeśli mogę, taką małą dygresję, no pamiętam, jak rozmawiałem z Dino Dinim na ubiegłorocznym Pixel Heaven, to on wspominał, że John He zapożyczył z Kick-Offa tę zdolność aftertouch. Czyli podkręcają. On to podkreślał kilkukrotnie, że to był jego autorski pomysł, że wcześniej w piłkach nożnych tego nie było. Ale postanowiłem to sprawdzić i kiedy wróciłem do domu, włączyłem sobie, bo byłem przekonany, że widziałem to wcześniej, kiedy wróciłem do domu, odpaliłem Microprose Soccer na Commodore 64 i na Amigę też jest, ale na Commodore 64 odpaliłem. I tam oczywiście podkręcanie jest. Microprose Soccer powstało rok wcześniej, przed kick-offem. I ciekawe, jednym z autorów Microprose Soccer jest kto?
John He.
John He. Co prawda nie był tam programistą, tylko był grafikiem, ale wydaje mi się, że jakby ta historia o tym, kto tutaj był pierwszy, wcale nie jest taka oczywista i nie sądzę, żeby akurat...
Ale wiesz co, ale też mi się wydaje, że wtedy nie było internetu. Może ci ludzie ze sobą rozmawiali na jakichś grupach dyskusyjnych.
Nie było grup dyskusyjnych wtedy. Nie ma szans. Wtedy były listy, nie było żadnych...
Tak, ale ja to uwielbiałem. Ja nie wiem, czy akurat bawiłeś się... Znaczy nie to, że byłeś scenowcem, prawda, amigowym, ale na pewno pamiętasz te takie fanziny, czy...
Oczywiście, Kebab był taki zin.
Ja uwielbiam, dla mnie to była niesamowita fascynacja, z której w ogóle jakby odtąd... zanim był internet, prawda, to powstawały te wszystkie elektroniczne magazyny na dyskietkach, ludzie się wymieniali, tam pisali artykuły i tak dalej, to było takie super, to mi się tak strasznie podobało i stąd jakby wzięła się moja pasja w ogóle na przykład do pisania, oczywiście już tego nie robię od 100 lat, nie, ale wszyscy, którzy pamiętają załogę G tam i tak dalej, to wiedzą, że to był taki właśnie magazyn elektroniczny, który bardzo długo istniał i tak dalej. Ale gdzieś ta idea właśnie takiego magazynu, to ona się brała z tych magazynów dyskowych, nie wiem, dyskietkowych. Ludzie sobie pocztą po prostu wymieniali i tak dalej. Uwielbiam oczywiście, taki magazyn mógł do ciebie trafić z jakimś tam kilkumiesięcznym, w takim najlepszym przypadku opóźnieniem, ale to się fajnie czytało, to było takie niesamowite. Mhm. I być może, nie wiem, byli na jakiejś wspólnej grupie, to Snail Mail się nazywało.
Nie sądzę. Sądzę, że po prostu...
Ale właśnie dlatego...
Obaj wiesz, wpadli na... Znaczy...
Dokładnie, o to mi chodzi, że jeśli prawda, i na to wskazuje fakt, że nie było wtedy takiego internetu czy takich grup dyskusyjnych, no i po prostu chyba wpadli w bardzo podobnym momencie na ten patent. Szczególnie, że Dino Dini opowiadał, że ten aftertouch to było coś, co co im jakoś tak przypadkiem wyszło i oni nawet nie wiedzieli, czy to zostawić, czy nie, i w końcu machnęli ręką i to zostawili. Czy coś w tym stylu.
Pierwotnie był to błąd po prostu i oni zastanawiali się, czy to usunąć, dlatego w kickoffie jest opcja, że możesz zostawić aftertouch albo wyłączyć. No, a później w goalu już chyba tej opcji wyłączania nie ma, on jest już domyślnie włączony.
Zresztą, czyli to był goal, to była kolejna gra
goal to była kolejna gra Dino Diniego, która już nie nazywała się Kickoff, bo on się z firmą Anko, która wydawała Kickoffa, rozstał. Kickoff 3 powstał, ale go przygotował Sam Screech, bodajże się nazywał ten pan. No i Kickoff 3 nie ma, no to jest w ogóle jakby obraza dla całej serii, nie ma nic wspólnego z Kickoffem 1 i 2. Natomiast Goal jest takim kontynuatorem idei Kickoffa. Moim zdaniem to była jedna z najlepszych gier na Amigę piłkarskich, no a później była długa przerwa i teraz mamy 20-kilkuletnia przerwa. Mhm. I teraz będziemy mieć Kickoff Revival, który wygląda jak Kickoff. Czekam z zapartym tchem.
Tak, tak, i wygląda na dużo bardziej przystępną grę, więc na pewno będzie całe nowe pokolenie fanów, którzy... Na pewno część osób wychowanych na Pro Evolution Soccer czy FIFA, no może nie zrozumieć, czym jest ta gra, no nie? Ona na pewno ma jakieś takie, wiesz, elementy symulacyjne, nie wiem, jak powiedzieć, czy coś w tym stylu, ale jest jednak innym podejściem do piłki nożnej.
No zdecydowanie, zdecydowanie.
Więc to jest ciekawe, no po prostu, jak po prostu taka mała gra zmierzy się z takimi gigantami, bo to będzie ciekawe. Oczywiście duży problem pewnie dla niektórych będzie brak licencji, bo wątpię, że oni tam mieli chyba prawa do klubów.
Ale
jeśli
będzie możliwość edycji, tak jak była w Kickoffie, no to powstaną...
No tak. Fajnie, po prostu tak,
fajnie uzupełnią te niedoróbki.
To mi się podobało właśnie w Sensible Soccer. Sensible World of Soccer 96-97 miał nie dość, że właśnie wszystkie te drużyny narodowe, prawdziwe nazwiska i tak dalej, to nawet miał ligi, no nie? I była liga polska i były prawdziwe nazwiska i tak dalej. To było niesamowite, ale to był czas, wiesz, przed wielkimi licencjami, kiedy po prostu wielkie firmy FIFA, UEFA zobaczyły, że na tym po prostu się świetnie zarabia, na tych licencjach. Mhm. No. Ale Social Blue Soccer też wychodzi, ale dopiero chyba gdzieś pod koniec roku, ile mi się...
Znaczy nie wiem, kiedy, natomiast John Ha będzie na Pixel Heaven i ma Social Blue Soccer pokazywać. Social Blue Soccer to jest kontynuacja duchowa Sensible Soccer, czyli znowu jest taka, można powiedzieć, korespondencyjna rywalizacja pana Johna H. i Diniego. Mam nadzieję, że tak. Demony nie zostaną obudzone i panowie będą ciekawe, sobie podawać ręce, bo znowu ja czytam Twitter Diniego i wygląda na to, że znowu, powiedzmy, mają stosunki takie dość zimne. O.
No, ale to jest niesamowity przypadek, że po tylu latach jeden i drugi się decyduje na coś takiego.
Jednocześnie.
O ile tak, tylko że Dino Dini chyba zdecydował się, że po prostu zrobi to bardziej własnym sumptem. Być może jest sponsorowany przez PlayStation, przez Sony, bo skoro to jest ekskluzji, to na pewno mają jakiś taki dobry interes. A Sociable Soccer na początku, przynajmniej, o ile się nie mylę, wystartował na Kickstarterze. Ja nie wiem, czy oni tam odnieśli sukces, czy oni się nie usunęli z tego Kickstartera.
Usunęli się z Kickstartera, ponieważ sukces był... No, niewiadomy raczej, nie było pewne, tak, czy zdołają osiągnąć wymagany próg. Wobec tego zdecydowali zdjąć tę kampanię z Kickstartera. Mhm. I będą szukać jakichś wydawców chyba samodzielnie.
Ja widzę, że, Rysławie drogi, jakiś samolot ląduje na twoim
pozorku. Nie samolot, tylko przejechał Pendolino. Ja dosyć blisko torów mieszkam.
TGV, tak, takie polskie TGV, tak.
A że z racji dosyć wysokich temperatur okno jest uchylone, stąd czasami, przepraszam od razu, może się jakieś takie...
A to jeszcze nic, u zera tula przez pokój przejeżdża pociąg, więc nie musisz martwić.
Dobrze, to, ale tak czy inaczej, przepraszam za szum.
Nie, tak, po prostu byłem bardzo ciekawy tego dźwięku. Pixel Heaven to będzie na pewno bardzo... Bardzo fajne miejsce, żeby się spotkać, żeby zobaczyć dużo rzeczy. Ja uwielbiam po prostu te strefy retro. Tam będzie dosyć duża, z tego co widziałem, chyba sala poświęcona grom planszowym. To też jest na pewno fajna rzecz. W tamtym roku odkryłem Boss Monster z super grę karcianą. I mam nadzieję, że tym razem też mi się to uda. Nie za bardzo z tej kolorowej, pięknej, rysowanej mapki mogę odczytać, co tam jeszcze będzie. Nie wiem, czy widziałeś na ulotce.
Jest,
ona jest bardzo ładna, ale mało czytelna. Tak. Tak, dokładnie. Ale na pewno będzie dużo atrakcji, więc zapraszamy. Na pewno też będą inne ekipy. Wiem, że właśnie będzie podcast, będzie Kuldan. No będzie dużo, dużo osób fajnych, z którymi można się spotkać. Będzie chyba ekipa Loadingu, bo widziałem ją w tamtym roku.
No na pewno Loading będzie, tak. To tak.
Michał będzie. Może zagadamy, ty masz tam kontakty, Rysławie, to wiesz, przybijemy piątkę z Loadingiem. To jest wideo podcast dla fanów retro. Więc jak już teraz mamy ten Pixel Heaven odhaczony, to zapytam cię, drogi Jusufie, czy zdarza ci się kupować książki nie tylko zerkając na okładkę, czy po prostu lubisz, kiedy książka ładnie wygląda albo jest tak ciekawie zrobiona?
Tak, lubię, ale ostatnio, od kilku lat coraz rzadziej kupuję książki w wersji papierowej z racji tego, że po prostu nie mam na nie miejsca. Teraz kupuję w prenumeracie, można powiedzieć, całość dzieła zebrane Terry Pratchetta, znaczy Świat Dysku, bo jest wydawany w takim ładnym, podręcznym formacie w twardej oprawie i wszystkie książki tworzą taką całość. Kiedy się je ustawi na półce,
to będzie jakiś piękny obrazek.
To jest napis Świat Dysku, Terry Pratchett. No i to kupuję. No w zasadzie cały czas, co dwa tygodnie dostaję dwa kolejne tomy. A tak to książki kupuję dość rzadko w wersji papierowej, bo po prostu nie ma miejsca. Kupuję bardzo dużo komiksów, bo komiksy jednak wolę w wersji takiej fizycznej. Książki mogę czytać na Kindlu, to mnie przeszkadza jednak, a komiksy na iPadzie to nie to samo. Mogę się zapoznać z historią i poznać akcję, ale wolę czytać komiks, mając taki album w rękach, także głównie komiksy kupuję i tak w ciągu roku robię takie 3-4 duże zakupy komiksowe. Niedługo kolejny, zwłaszcza, że wychodzi bardzo ciekawa książka na temat twórczości Jerzego Wróblewskiego, a każdy, kto się w latach 80. wychowywał, ten Jerzego Wróblewskiego znać może ze świata młodych, ze Żbików, z Relaksu, z różnych dodatkowych zeszytów, które wtedy wychodziły, Binio Bill i tym podobne, także...
O, oczywiście, tak.
Także wyszła, czy też wychodzi bardzo ciekawa książka na temat twórczości Jerzego Wróblewskiego, który niestety przedwcześnie zmarł w latach 90. I w tej książce jest nie tylko dużo o komiksach, ale także o rynku lat 70., 80., o rzeczywistości polskiej z tamtych lat. No więc taka nostalgiczna podróż w przeszłość. Zdecydowanie warto się w to zaopatrzyć.
No wiesz co, bo ja cię tak zapytałem, bo jakiś czas temu, chyba tydzień temu albo półtora tygodnia temu, wpadłem sobie do księgarni, której to jest taki irlandzki empik, Isons. I oczywiście w takich księgarniach masz wszystko, prawda?
Są polskie książki też?
Nie ma polskich książek. To ciekawe, bo mi się wydawało, że pewnie był taki moment, że pewnie zastanawiali się, czy się opłaca, ale...
Tylu Polaków jest w Dublinie, że w zasadzie mogliby spokojnie taki dział polski otworzyć i pewnie by im schodziły.
Znaczy jest jedna polska księgarnia, którą ja znam w Dublinie i zastanawiam się, czy ona się utrzymuje tak na włosku, czy po prostu czy sobie dobrze wszędzie. I wydaje mi się, że chyba jest tak, że na włosku jest. Chociaż ja sam tam, powiedzmy, książek za dużo nie kupuję, zwykle jakieś czasopisma albo czasem mi się zdarzy, prawda, coś innego kupić, ale właśnie w tej księgarni Isons wpadła mi w ręce taka książka napisana między innymi przez Kevina Costnera, nie wiem, czy kojarzysz takiego pana, taki
kojarzę
aktor znany.
Takiego pana, tak, jak najbardziej.
Tak, dwa razy Oscara dostał, tam wiesz, Tańczący z wilkami, takie
dostał
rzeczy.
Dostał też Złotą Malinę chyba.
Ale nie wiem właśnie za co, bo
zastanawiam się, czy to nie było za Postmana.
A widzisz, a Postman to mi się wydaje, że to jest taki film, który po latach chyba bardziej by go można było docenić.
A to jest całkiem niezły film, ja go bardzo lubię.
Tak, on ma super wizję, to jest właśnie ten apokaliptyczny świat, no nie, no, coś co akad chyba też Kevin Costner lubi, bo akad zagrał w paru takich filmach, gdzie, znaczy, no właściwie to można powiedzieć, że w paru, bo jeszcze Wodny Świat, który ja uwielbiam. Tak, i on przy współpracy z dwoma innymi pisarzami, Johnem Bairdem i Stephenem Meyerem, napisał książkę. Książkę, która jest w ogóle dodatkowo ilustrowana przez Ricka Rossa. I po prostu jak zobaczyłem tą książkę, ona wygląda, ona jest stylizowana, szczególnie, wiesz, ta okładka taka papierowa, ten dust cover, nie? Na twardej oprawie, wygląda jak książka właśnie gdzieś wydana być może pod koniec XIX wieku i tak dalej, masz takie, albo na początku XX, jakieś takie stare mapy, jakieś rysunki i tak dalej. Ja mówię, co to jest, nie? Zaglądam, a tam po prostu właśnie przepięknie, wiesz, ona jest przygotowana, żeby wyglądała na troszeczkę taką zniszczoną, więc ten papier jest tak specjalnie pożółkły, z takimi plamami, jakby rzeczywiście on gdzieś leżał na strychu przez wiele lat. Historia oczywiście, bo to jest podtytuł tego pierwszego tomu, nazywa się A Passage to Shambhala, czyli jakby, nie wiem, droga do Shambhali, czyli, czyli coś jak w temacie Uncharted, można powiedzieć, tak? Czyli zaginione miasto, wiesz, fantastyczna sprawa, uwielbiam takie klimaty. No i otwieram książkę, tam po prostu jest takie połączenie właśnie książki, trochę komiksu, wiesz, jest dużo obrazków, jakichś takich dodatkowych informacji gdzieś na marginesie, jakichś takich dopisków. Ona nie wygląda jakby to była, bo są też takie książki, które wyglądają jakby ktoś ją wcześniej przed tobą czytał, że niby jakieś ręczne napisy na marginesach i tak dalej. To też jest bardzo ciekawe, że taka, to chyba mówi, powieść szkatułkowa, że masz jakby powieść główną, ale też jakieś dodatkowe informacje, czy jakaś dodatkowa jest historia właśnie na tych marginesach, jakby osoby, która wcześniej to przeczytała przed tobą i to jest w ogóle bardzo się ciekawie układa. I po prostu mnie urzekła taka książka i teraz zastanawiam się, czy trafiłeś kiedyś na takie książki, które po prostu nie były zwykłymi książkami, no, że nie tylko ładnie wyglądały.
Nawet jakiś czas temu kupiłem tę książkę i to dość ciekawego autora, ponieważ autorem jest niejaki J.J. Abrams.
S,
który napisał S wraz z Dagiem Dorstem. I S to jest książka stylizowana na taki pamiętnik po części, ponieważ jest to historia, znaczy książka się nazywa Ship of Theseus, czyli statek Tezeusza. I to jest taka właśnie opowieść szkatułkowa, która jest stylizowana na książkę znalezioną w jakiejś bibliotece z mnóstwem zapisków na marginesach, takich odręcznych zapisków z jakimś, są tam w nią wsadzone kartki pocztowe, które niby zostawili poprzedni czytelnicy i oni sobie robili notatki na tych kartkach pocztowych, są jakieś znaczki i z jednej strony masz fabułę książki, a z drugiej strony masz próbę odkrycia drugiego dna przez poprzednich czytelników, no i masz jeszcze siebie jako kolejnego czytelnika, tak, który stara się to złożyć wszystko w całość. Bardzo fajna rzecz. Także polecam. Nie wiem, czy teraz można ją kupić, bo ona jest dosyć chyba...
No jest chyba dostępna na Amazonie, tak? Nie wiem, czy w Polsce kiedykolwiek, bo ona chyba nie doczekała się polskiego wydania. Trochę szkoda.
No, to dosyć ale... trudne edycyjnie. Oprócz przetłumaczenia, no tak, to trzeba by tam jeszcze dosyć dużo pracy edycyjnej wykonać, pracy redaktorskiej.
Ale nie wystarczy tam, wiesz, jakieś drzeworyty na obrazki i jakieś gutenbergowe czcionki, żeby to wydrukować.
Każdą książkę trzeba by osobno konfekcjonować, bo do każdej trzeba w odpowiednim miejscu wsadzić na przykład te kartki pocztowe, tak, obrazki, zdjęcia, bo one też, ich umiejscowienie też jest ważne. Wobec tego to nie jest tak, że jest jakaś prasa, która to wszystko drukuje i składa i automatycznie pakuje, tylko tutaj musiało być kilka czy kilkanaście, tak, osób, które brałyby wydrukowane książki i w odpowiednich miejscach umieszczały dodatkowe elementy, więc podejrzewam, że to mogłoby się raczej mało opłacać.
Ale ja uwielbiam taką właśnie grę z czytelnikiem. Taka po prostu taka zabawa, jak to się ładnie mówi, konwencją, bo to niby książka, ale jednak ona wychodzi. To jest taka wirtualna rzeczywistość w formie książkowej, nie? Że masz po prostu coś dodatkowego. Jest też chyba taka jedna książka, też popularna, chyba House of Leaves.
Tak, tak. Mówiłem kiedyś o niej w którymś
Marka
odcinku...
Danielewskiego.
Tak. Mówiłem kiedyś o niej w którymś odcinku jeszcze Poligatki dawno temu. Zresztą House of Leaves ma wyjść po polsku niedługo, z tego co słyszałem.
O, no, tak po 16 latach.
No, to jest nieprawdopodobnie trudna rzecz do przetłumaczenia, także jakby od razu wielkie chapeau dla tłumacza, nawet jak mu się nie uda, to za samą odwagę wzięcia się
i ona też jest jakiś, ona jest w ogóle jakiś taki w niezwykły sposób chyba sformatowana, nie? Że tam ją pewnie się nie czyta, można ją czytać pewnie też do góry nogami.
Znaczy w niektórych miejscach trzeba ją czytać do góry nogami, w niektórych miejscach trzeba ją czytać od prawej do lewej, więc to jest książka, która skrywa wiele tajemnic i,
tak,
i właśnie zastanawiam się, jak to zostanie w języku polskim oddane, bo to podejrzewam, że musiał być tłumacz w bezpośrednim kontakcie, tak, z autorem, który mu jakby wszystkie te zagadki ujawnił, no bo inaczej to jest tak jakby tłumaczyć jakąś grę, powiedzmy, i autorzy zawarli w niej różne wielkanocne jaja, powiedzmy, i nie powiadomili o tym ekipy tłumaczącej, i przez co część z tych jaj może zaginąć. Tutaj przykład, pozwolę sobie od razu umieścić, z Diablo 3. Mhm. Diablo 3 jest easter egg, wielkanocne jajo, związane z serialem Lost, Zagubieni. Można znaleźć
Notabene J.J. Abrams.
J.J. Abrams. Można znaleźć kartki z dziennika marynarza płynącego na statku Czarna Skała. Mhm. I one są ponumerowane tak, jak ta sekwencja liczb w Zagubionych. To już nie pamiętam dokładnie, jaka to była sekwencja, ale każda strona ma...
Tak, ale każdy chyba kojarzy te liczby. Tak.
I, ale to nie wszystko, ponieważ dodatkowo, kiedy połączyć wszystkie te stronnice i kiedy wziąć pierwszą literę z każdego wpisu, to one, te pierwsze litery utworzą nazwę Dharma.
Czyli też to z Lostu.
Czyli organizacji, które, tajna organizacja, która tam w Zagubionych odgrywała bardzo dużą rolę. Więc dokładnie, żeby odpowiednio te wielkanocne jajo oddać, trzeba było też przetłumaczyć wszystkie wpisy tak, żeby one się zaczynały pierwszy od litery D, drugi od litery H, później A, R, M, A i tak dalej. Więc gdyby tutaj akurat autorzy tego nie powiedzieli, zupełnie przypadkiem to zauważyli. I udało się coś takiego.
No też trzeba być bardzo uważny, tak. A to na przykład w drugą stronę, czyli jak na przykład takie złe tłumaczenie, w tym po prostu tych easter eggów się nie tłumaczy, bo się nawet nie wie, co znaczy. Nie wiem, czy oglądasz Roasty, to takie, ale amerykańskie.
Nie wiem, co to jest.
Roasty to są to takie słynne. To słynne takie naśmiewanie się, nabijanie z jakichś celebrytów, ale nie, że wiesz, za plecami, tylko po prostu to jest wszystko twarzą twarz, zbiera się jakaś grupa właśnie ludzi i opowiadają o sobie dowcipy i to próbują się właśnie tak zrostować. Aha. I po prostu, o ile w wersji oryginalnej to zawsze są się, no wiesz, dowcip to po pierwsze musi mieć rytm, musi mieć puentę w odpowiednim momencie i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i też jest ważne, jak się taki dowcip dostarcza. Więc jest niezwykle trudno, prawda, no czasami przetłumaczyć pewne dowcipy, no nie? I jak oglądasz na przykład taki roast gdzieś w telewizji tłumaczony właśnie, czy z lektorem, coś takiego, to po prostu wszystkie praktycznie żarty, wszystkie.
Są położone.
Po prostu nie śmiejesz się w ogóle i ludzie nie rozumieją, co w tym jest takiego ciekawego, nie? I to jest, i wiesz, i później masz takie polskie roasty, które opierają się właściwie na tym, że są po prostu mega wulgarne. A wulgarność, wiesz, w amerykańskiej komedii, ona jest troszeczkę inna. Ona jest oczywiście ostra, być może nawet ostrzejsza niż polska, ale zawsze jest ten ważny ten rytm, jak żartujesz, z kogo żartujesz, kto żartuje, no nie? I to wszystko ma znaczenie. Ja takie tłumaczenie właśnie, kiedy lektor, ja lubię w ogóle lektorów, ale potrafią po prostu położyć wszystko. No ale to tak a propos. Właśnie bardzo mi się cieszy, jakby House of Lips wydali, bo to jest książka, którą ja po prostu raz na jakiś czas, jak ją widzę, to sobie mówię, kurczę, ale byłoby fajnie ją wziąć do ręki, przeczytać i tak dalej, ale gdzieś tam później, ona też jest chyba niełatwo do zdobycia, też trzeba się pewnie na jakichś aukcjach czy na Amazonie za nią rozejrzeć, żeby ją znaleźć. Tak po prostu w księgarni jej niestety nie kupisz. No ale to jakby wyszła w polskim wydaniu, to byłaby rewelacja, tak, zdecydowanie. Co nam jeszcze ciekawego możemy, bo tak zanim przejdziemy do gier, bo mamy akurat parę gier ciekawych, o których mam powiedzieć, zastanawiam się, czy jeszcze można coś takiego okołogrowego poruszyć. I tak sobie patrzę, czy ja gdzieś sobie jakiś notatek nie pozostawiałem. Nie wiem, czy słyszysz szeleszczący papier.
Ale tak, nie słyszę, słyszę klawiaturę, ale to...
Aha, no właśnie, ale to nie jest mechaniczne, to jest zwykła jakaś taka plastikowa, słuchaj, przebija strasznie. No nic, no możemy w takim razie o tym, w co ostatnio graliśmy, porozmawiać. I widziałem, że wiesz, że grasz w Dooma. Przynajmniej raz, jak grałem na Xboxie, to widziałem chyba odpalonego u ciebie Dooma.
W Dooma sobie dumnie gram. Jest fenomenalny Doom. Jest to tak nieoczekiwane, pozytywne zaskoczenie. Znaczy, tak. Ja w ubiegłym roku, kiedy został zapowiedziany ten odnowiony Doom, już mi się podobał, ale później przyszła beta, która, powiedzmy, była średnia, była to tylko beta wieloosobowa. Ale teraz, kiedy gra wyszła, nagle zobaczyłem w recenzjach, że jest ogólny zachwyt. I od razu jednak mimo pewnych wątpliwości zaopatrzyłem się w grę i zrozumiałem zachwyt, ponieważ jest to dawny Doom w nowych szatach z nowymi mechanikami. Gra się świetnie. Jest... powiem szczerze, grałem jednocześnie w Uncharted i Dark Souls 3 i obie gry poszły w kąt. To o czymś świadczy.
Ale wiesz co, tak, ale to, bo to jest niesamowite, dlatego że ja generalnie jak gram w grę, to ja lubię, kiedy mnie po prostu bawi samogranie. Ale są takie gry, właśnie jak Uncharted 4, gdzie fabuła jest tak fenomenalna, że nawet jeśli rozgrywka jest całkiem spoko, to po prostu cały czas tylko myślę o tym, żeby po prostu pchnąć tą fabułę do przodu, żeby po prostu nie zginać, żeby się nie irytować i tak dalej, bo oglądasz ten film z fantastycznymi postaciami, z fantastycznymi fantastyczną fabułą i tak dalej, ale Doom to jest właśnie gra, która po prostu opiera się tam. Oczywiście jest jakaś tam fabuła, nie? Tam jest ta korporacja.
To całkiem nie jest UAC.
Tak, no bo wiesz, postanowili, że skoro odkryli tam ten portal do piekła, to trzeba to wykorzystać jakoś komercyjnie i zbudowali całą bazę chyba właśnie tak. I nie wiem, jak duży jest związek na przykład fabularny tego nowego Dooma na przykład z Doomem 3, nie? Bo to też akcja się dzieje na Marsie.
Doom
też...
3 chyba średnio, natomiast jest ogromny związek z Doomem 1 i 2. W zasadzie kierujemy tym samym Marinem, który był w jedynce i dwójce i który później został ułożony w jakimś sarkofagu i teraz budzą nas. No tak się gra zaczyna, że zostajemy zbudzeni po iluś tam latach jako właśnie taki niby wręcz demon, który może pokonać siły piekieł.
Tak. Ale wiesz, co jest ciekawe, że tutaj w tym Doomie ta fabuła jest przedstawiona oczywiście przez modne jakieś echa, których jest akurat niewiele, ale jest fantastyczny głos tego cyborga, jak on się nazywa. Ta postać, tam jest Vega jeden, tak. I drugi jest taki... Ja już zapomniałem, ale generalnie tam cały ten motyw, że on po prostu jest cyborgiem, dlatego że tam jakaś śmiertelna choroba i tak dalej, to mi się bardzo podoba. Dlatego, że ten głos taki metaliczny, z lekkim taką wibracją w głosie.
Gram w wersji angielskiej.
Gram w wersji angielskiej, po prostu fenomenalnie.
Nie zmieniaj na polską.
Czy ja nawet nie wiem, czy mógłbym zmienić.
Znaczy mógłbyś, bo jakbyś się przełączył język na
konsoli, tak?
Na konsoli, na polski, to miałbyś pewnie wersji polskiej, ale powiem, i to z dużym żalem mówię, że wersja polska jest tak, nie wiem, no... Mhm. Nie chciałbym...
Czegoś jej brakuje.
Tak, dużej, bardzo dużej. Nie chciałbym tutaj używać ciężkich słów, ale jest niedorobiona i tłumaczeniowo, i dubbingowo, powiedzmy, uszłaby, oprócz trybu multi. Mhm. W trybie multi jest straszne. Tylko problem jest taki, że ja słyszę aktorów i to są aktorzy, których słyszałeś w tonie innych gier.
I Boberek jest?
No, akurat Boberek. Ale... No powiedzmy, że to można było to zrobić lepiej, no i tłumaczenie jest mocno średnie. Mocno tak. Średnie. I no cóż.
Czy wiesz, to jest tylko że właśnie to jest, jeśli chodzi o fabułę w Doomie, to ona jest przedstawiona bardzo szczątkowo, no bo jednak ta akcja jest taka, że cały czas jesteś, cały czas jest jakieś takie bardzo szybkie tempo tej rozgrywki utrzymane, cały czas jesteś w ruchu, nie możesz się na chwilę zatrzymać, nie chowasz się za zasłoną, tylko właśnie atakujesz, strzelasz, robisz te wszystkie fantastyczne finishery, które po prostu na różne sposoby rozrywają przeciwników, żeby wyciągnąć z nich amunicję, jakieś tam punkty życia i tak dalej. To jest tak zrobione, że naprawdę nie myślisz o tej fabule, chociaż ona tam jest w tle, ale znowu jak ty powiedziałeś, że jest podobna, czy nawiązuje do pierwszych części Dooma, ja w ogóle nie pamiętam fabuły z pierwszego Dooma, dlatego że ja w ogóle nie pamiętam, czy tam jakaś fabuła była. Ja pamiętam, że zaczynało się grę, po prostu się było i się strzelało i się przechodziło do kolejnego poziomu, odkrywało się najwyżej jakieś sekrety. Ja nie pamiętam, żeby tam jakakolwiek w formie tekstowej, czy jakiejkolwiek fabuła była. Być może na ekranach ładowania między poziomami tam się coś pojawiało, ale chyba poza tym to wszystko wynikało bardziej z rozgrywki, nie? Jeśli chodzi o miejsce i ten... Czy się mylę?
Tak, znaczy tam fabuła w pierwszych Doomach była w zasadzie wspomniana tylko na początku i na końcu i tyle. Można było wywnioskować trochę z tego, że przechodziło się pomiędzy poszczególnymi częściami tej instalacji marsjańskiej, już placówki marsjańskiej. Natomiast można było przeczytać fabułę w pliku, który był do gry dołączany. Ale tak, no, w Dooma się nie grało dla fabuły, grało się po prostu dla fantastycznej zabawy. A tutaj mamy wartość dodaną, bo jest ta fabuła i ona jest nienachalna, ale całkiem sympatyczna, ale przede wszystkim mamy naprawdę kapitalne strzelanie i mnóstwo zabawy, tak. Mnóstwo frajdy. Ta gra sprawia, że japa cały czas się cieszy i mam wrażenie, że cofnąłem się te 20 kilka lat i gram.
Ale świetnie zrobiono z tej strony technicznej, prawda?
Właśnie, rewelacyjnie od strony technicznej zrobiono.
Ja wiesz, przyznam się, że gram na tej najgorszej konsoli, no nie? Zaraz za Wii U, nie? Na one.
Ja też gram na one, no.
I tam rozdzielczość oczywiście, ona tam spada do jakichś takich, wiesz, niebotycznych poziomów, tam, wiesz, tam 320 na 240 z tego, co słyszałem. Ale tego nie widać, bo jest ten fantastyczny anti-aliasing, ten, który ja już zapomniałem, bo oczywiście na Digital Foundry, cyfrowej tej kuźni, dobrze mówię,
tak.
Na Eurogamerze oni opisali dokładnie, jak się nazywają te wszystkie nowinki tego silnika id Tech 6, ale po prostu, tak co powiedziałem, jeśli jest dobry anti-aliasing, jeśli jest interfejs w wysokiej rozdzielczości, to naprawdę ja nie widzę żadnych ząbków, żadnych problemów z rozdzielczością. I to, co mi się bardzo podoba, to jest ta gra celuje w 60 klatek. I to widać, bo ta gra jest ultra szybka. Na przykład, wiesz, to sterowanie, nawet kiedy jesteś, wiesz, masz przy takiej prędkości, jest bardzo precyzyjne. Ja nie wiem, jak tam tobie idzie.
Dobrze idzie, dobrze.
Ale podoba mi się, że właśnie takie obroty o 180 stopni i tak dalej, to można robić no, pół sekundy, setną sekundy, po prostu tak to wszystko świetnie idzie, jednocześnie nie tracąc tej precyzji przy strzelaniu wiesz, do przeciwnika, że nie musisz, prawda, udawać tam pracownika poligonu, który gra pierwszy raz w grę FPP, tylko po prostu no, naprawdę się dobrze idzie. Oczywiście gra potrafi być trudna, to nie jest tak, że wiesz, od razu jesteś mucarzem, ale jest niesamowita, prawda, satysfakcja w tym strzelaniu. To jest, tak jak powiedziałeś, to jest to oldschoolowe podejście z całą tą nową oprawą, znaczy oprawą w sensie nie tylko wizualną, ale też takim oprawą związaną na przykład z upgrade'ami broni, bo zbierasz jakieś elementy, jakąś specjalną walutę, którą wykorzystujesz do polepszania broni. Tak, i broni mają też dodatkowe tryby jak dodatków, nie? Czyli jeśli masz jakiś karabin, to możesz mieć celownik optyczny albo ewentualnie wyrzutnię pocisków. I to jest bardzo fajne, to bardzo ciekawie wprowadza taki element, czy chcesz grać właśnie bardziej tak czy siak. Chociaż oczywiście mój główny styl rozgrywki jest taki, że ja po prostu cały czas jestem w akcji, cały czas nie szukam miejsca, żeby gdzieś spokojnie przeczekać coś, bo w tej grze zdrowie się po pierwsze nie regeneruje. Jedyny sposób, jaki regenerujesz zdrowie, to oczywiście zabijasz przeciwników jak najszybciej i najlepiej wykańczając ich własnoręcznie, czyli czekasz, aż się ładnie podświetli, tam czy żółty, niebieski, czy bardziej pomarańczowy kolor i wtedy no, to jest niesamowite, bardzo gra gore, prawda? Nie można grać przy dzieciach.
Nie, absolutnie.
Jak mi się wydawało, że na przykład Gears of War było brutalne z tą swoją piłą mechaniczną, tak? Z lancerami i tak dalej, to tutaj po prostu potrafisz wyrwać serce i jeszcze to serce wsadzić do gardła jakiegoś wielkiego potworowi i to wszystko eksploduje. Albo wziąć, złapać za część czaszki, wbić kciuk w oczodoły i rozerwać tą czaszkę. To jest po prostu niesamowite. Oczywiście na początku, jak ja to widziałem, mówię, na filmach, chyba to było na E3 ostatnim, czy na jakichś takich innych Gamescomach, już nie pamiętam dokładnie, ale mówię, to wygląda zbyt brutalnie jak dla mnie. Takie rzeczy mogą mnie odciągnąć, ale z czasem, prawda, przestaje się na to zwracać uwagę, że to, to nie jest aż, znaczy to jest brutalne, ale to nie jest odrzucająco brutalne. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
To wiem i tak naprawdę przestajesz, znaczy nie zwracasz uwagi na te rozbryzgi krwi podczas tych zabójstw chwał, jak to zostało przetłumaczone, tylko po prostu wykorzystujesz to jako kolejną mechanikę, która pozwala ci uzyskać punkty zdrowia albo amunicję, jeśli dodatkowo na przykład kogoś piłą rozprujesz. Ale przede wszystkim jeszcze jest jedna rzecz, która mi się bardzo w dumie podoba, to jest powrót do map, które nie są jednokierunkowe. W tych wszystkich nowych grach FPS mam, jak Call of Duty chociażby, czy Battlefield.
Tak, to masz korytarz, mamy korytarz,
idziemy,
wioskę.
Idziemy sobie naprzód, w zasadzie cały czas są delikatne zejścia w boki. A tutaj mamy taką mapę, takie mapy jak w dawnych Doomach, czyli można chodzić w wielu różnych kierunkach, trzeba chodzić w wielu różnych kierunkach, trzeba szukać sekretów, bo sekrety dają ci dodatkowe punkty ulepszenia broni, a potem samo szukanie sekretów to jest ogromna satysfakcja, kiedy ci się uda coś takiego znaleźć. Są sekrety, które pozwalają przenieść się te 20 kilka lat w przeszłość i odblokować etapy z oryginalnych Doomów, pierwszego i drugiego. I jest taki fajny dysonans, kiedy nagle po otwarciu tajnego przejścia wchodzisz do świata dużych pikseli i niezbyt dokładnych tekstur, bo wchodzisz nagle do etapu z pierwszego lub z drugiego Dooma i tam walczysz z
przeciwnikami. A to było coś takiego też w tym nowym Wolfensteinie, The New Order.
Tak.
I też rewelacyjnie.
Tylko, że w Wolfensteinie to była tylko jedna sekwencja, a tutaj w każdym etapie możesz odkryć.
A to widzisz, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, jak
w
New Order, nie wiem, czy też w New Blood nie było coś, ale wiem, że chyba to było tak przynajmniej w paru miejscach, ale no mniej więcej to
wydaje mi się, że
podobnie.
Bo dosyć dużo grałem w Wolfensteina. Nie grałem w New Blood, ale w tego jakby głównego Wolfensteina grałem całkiem sporo i tam była tylko sekwencja snu, kiedy się kładłeś spać i się przenosiłeś do...
No właśnie, ja próbuję sobie przypomnieć, czy tam gdzieś jeszcze nie było.
I chyba nic innego nie było. Mhm.
Ale jeśli chodzi o Dooma, to z przykrością muszę się przyznać, że jestem już w piekle, a ani razu mi się nie udało spotkać znaleźć tych sekretnych poziomów.
Tak?
Jedynie co widziałem, to te laleczki takie właśnie, Dooma, gdzie odpala się ta muzyczka taka charakterystyczna z Dooma.
Tak. Ale muzyczka charakterystyczna odpala się tak, że kiedy znajdziesz etap do Dooma, musisz, zazwyczaj, żeby znaleźć etap, musisz znaleźć dźwignię, które otwierają drzwi. Tutaj bardzo pomaga, bardzo ciekawie przygotowana mapa. Mapa może na pierwszy rzut oka wydawać się dość skomplikowana, ale polecam zaznajomić się z jej obsługą, ponieważ znacznie ułatwia poruszanie się w świecie gry. I na mapie dosyć często widać obszary, które są nie tyle niezbadane, co wydają się zawierać coś jeszcze.
Tak.
I kiedy znajdziesz takie miejsce, to warto poszukać obok jakiejś dźwigni. Dźwignie są często dosyć dobrze zakamuflowane. Ale jeśli taką dźwignię znajdziesz, to otworzysz przejście do etapu przenoszącego w przeszłość i no i wtedy jeszcze większa frajda z tego jest.
Prawdopodobnie będę musiał do tego wrócić, bo chociaż jeszcze gry nie przeszedłem, więc być może uda mi się znaleźć.
Ja też jeszcze nie przeszedłem, ale właśnie liżę ściany zawsze. Każdy etap staram się przejść jak najdokładniej, co czasami nie jest możliwe, ponieważ na przykład w piekle są obszary, które kiedy przejdziesz, jakby uniemożliwiają ci powrót do danego miejsca, co nie jest fajne, ale cóż, z drugiej strony już wiem mniej więcej, gdzie szukać i można każdy etap odpalić tak osobno i przejść w poszukiwaniu sekretów i różnorakich znajdziek. No i jestem przekonany, że po przejściu gry na normalnym poziomie będę chciał zmierzyć się z tym poziomem wyższym, bo no sądzę, że uda mi się przejść.
Ja mam jeszcze na tym Hard Me Plenty, no jednak gra stawia wyzwania. Są takie miejsca, które chyba 10 razy powtarzałem.
Tak.
Bo gra jest, no ona jest taki, jak to się ładnie, modnie mówi, podzielona na jakieś takie kill roomy. Oczywiście one są wielopoziomowe, bardzo ciekawe. Czasami się jakiś specjalny jakby to powiedzieć, zapomniałem, jak się nazywają te wszystkie takie odblokowujące na przykład, nie wiem, nieśmiertelność, czy jakiś taki dodatkowy damage, coś w stylu quad damage.
Wzmocnienia.
Tak, takie wzmocnienia.
Jest quad damage, jest czyli poczwórne obrażenia, jest szybkość, jest nieśmiertelność.
Tak.
I dzięki nim no, możesz szerzyć zniszczenie w szeregach demonów. Zresztą podczas gry masz także wyzwania, które dodatkowo możesz wykonywać. To nie jest obowiązkowe, ale jeśli wykonasz jakieś wypełnisz wyzwania, to masz dodatkowe na przykład punkty na ulepszenie broni.
Tak, są te runy demona.
To jest osobna sprawa, ale zupełnie osobną są wyzwania. Na każdej mapie masz trzy wyzwania, czyli na przykład pokonanie określonego wroga daną kombinacją ciosów, czyli na przykład wykonania tego zabójstwa chwały na przykład z wyskoku albo z góry, albo przez podcięcie, albo znalezienie iluś tam tajnych pomieszczeń i tak dalej. A oprócz tego są jeszcze runy, które dodatkowo odblokowują takie wyzwania jakby w innej rzeczywistości wręcz, bo po dotknięciu runy przenosisz się w inne miejsce i tam masz wyzwanie czasowe, musisz odpowiednim czasie coś tam zrobić, na przykład pokonać
takie mini gry. Takie mini gry. Podobają mi się, bo to są takie gry, które bardzo szybko się restartuje, jeśli ci nie wyjdzie.
Tak. No,
pierwszy przykład jest taki, że masz licznik, czyli liczę ci 10 sekund i masz w ciągu tych 10 sekund, czy 6 sekund, już nie pamiętam. Pierwsze chyba było, że 6 sekund, ale mogę się mylić, ale w każdym razie masz to 6 sekund i masz w ciągu 6 sekund zabić 15 wrogów. Ale myk jest taki, że za każdym razem jak zabijesz kogoś, jakiegoś potwora, to ci dostajesz sekundę przedłuża, czasu tak. Lub na przykład, nie wiem, 2 sekundy, jeśli robisz właśnie to zabójstwo chwały. I to jest tak zrobione, że oczywiście nie możesz sobie zakumulować zbyt wiele czasu, bo jednak jest ta górna granica, ale mimo wszystko no to jest tak fajnie zrobione, że po prostu musisz taką ścieżkę zdrowia wytworzyć. Musisz wiedzieć, w jakiej kolejności, jak szybko to zrobić, żeby nie było na przykład zbyt dużych przerw między pokonywaniem tych przeciwników. I to jest coś takiego, co przyznam się, że jeszcze się nie zmęczyłem, chociaż było jedno chyba takie wyzwanie, które chyba 10 minut robiłem, że podchodziłem. Jak nie mam tych wyzwań, jest pewnie dużo, znaczy nie wyzwań, tych challenge, tylko właśnie tych związanych z odblokowaniem tych specjalnych run. Do tej pory odblokowałem 3. I no fajnie się bawię, że to lubię takie smaczki, one oczywiście nie odciągają
ci od... No i te runy dają ci dodatkowe tak. możliwości, ponieważ na przykład pozwalają nosić więcej amunicji albo szybciej przyciągać kapsułki leczące. No i jest właśnie tutaj, mówiąc o leczeniu, fajne jest to, że jakby Doom nie poszedł tropem nowych FPS-ów, gdzie wystarczy skryć się w cieniu i tak. zaczyna się odzyskiwanie życia, tylko tak jak w poprzednich, tak jak w dawnych grach tego typu, trzeba znajdować apteczki, trzeba znajdować elementy pancerza, które wzmacniają nas i no, pozwalają iść dalej, walcząc z demonami.
To jest bardzo, bardzo skillowa gra w ogóle. Był taki etap, gdzie trzeba wejść na półkę, która się otwierała i zamykała. Takie coś wyjeżdżało, klapka tak. się podnosiła, i
chyba jest dużo skakania.
15 razy
nie było
po prostu,
skakania
tak.
w ogóle.
Tak, i te double jumpy masz, i chwytanie się i tak dalej. To jest super. W ogóle takie są platformy właśnie w piekle, że właściwie musisz bardzo... To jest taka prawie gra platformowa, no nie? I to jest niesamowite, że o ile jak będziesz na Marsie w całej tej... nie jak to powiedzieć, tej placówce, tak, tej korporacji, to zupełnie gra inaczej wyglądała, nie? Znaczy w porównaniu do tego, co się dzieje, oczywiście nadal jest dużo strzelania, dużo walczenia, tylko mi się wydaje, że te potwory są dużo większe w piekle. Są te beholdery, jak ja je nazywam, przecież nie wiem, czy one są beholderami, ale wiesz, takie te latające takie
To są kakodemony.
Kakodemony, tak, i one są bardzo ciekawe, bo
fajnie się finishery są. Przy nich jest ciekawostka, ponieważ kiedy je pokazywano rok temu na E3, to one wyglądały ciut inaczej, miały inną barwę. I po E3 fani gry zrobili jakby obrazek przedstawiający, jak powinna wyglądać kolorystyka piekła.
Skąd my to znamy, prawda?
Żeby nawiązywała do dawnych gier. I rzeczywiście tutaj w tym Doomie zostały te kakodemony zmienione tak, jak proponowali fani. Czyli bardzo przypominają te oryginalne stwory z Dooma pierwszego i drugiego.
A to jest w ogóle tak jak powiedziałeś, że to jest taki cichy hit, bo wszyscy znają markę Dooma, tylko że wszyscy nie liczyli, to jest złe słowo. Wszystkim wydawało się,
że to będzie przeciętne,
rozumy,
tak?
Że to będzie przeciętne, że to jest w ogóle, wiesz, Duke Nukem Forever, ktoś odcina kupony od marki, że skoro tam nie ma Johna Carmacka, to co oni mogą tam zrobić, prawda? Znaczy wiadomo, że John Carmack to jest bardziej odpowiedzialny za technologię niż za design. No ale zawsze tam jest, że jakieś takie nazwisko Carmack coś znaczy, nie? I muszę przyznać, że to, co zrobili właśnie z tym silnikiem Tech 6, no pokazuje, że naprawdę nie potrzebujemy mocniejszych sprzętów. Szczególnie kiedy na przykład teraz będą dwa rodzaje konsoli i teraz twórcy muszą się dwoić i troić, żeby gra wyglądała dobrze i na jednej, i na drugiej konfiguracji. Kiedy masz po prostu taką grę jak Doom, masz taką grę jak Uncharted 4, które wyglądają obłędnie. Oczywiście Doom w wersji PC-owej tam na Ultra i tak dalej, na 1080 GTX, to będzie wyglądało po prostu jak kosmos, nie? Ale Uncharted 4 na PlayStation 4 wygląda lepiej niż każda inna gra, praktycznie jaką w życiu widziałem do tej pory. I to pokazuje, że wystarczy, że po prostu programiści kiedy dobrze poznają sprzęt, bo już 2-3 lata no nie, od premiery generacji, no już zaczynają właśnie odkrywać jakieś sposoby na odkrywanie nowych, jakieś nowe sztuczki techniczne odkrywają, to chciałem powiedzieć. Tak jak dzisiaj przeczytałem artykuł na temat krewi wino i tam jest jakaś w tym dodatku będzie jakaś zastosowana technologia grupowania tekstur, która pozwoli zaoszczędzić trochę na mocy procesora i dzięki temu będzie nie tylko lepsza wydajność, ale też po prostu wszystko będzie lepiej wyglądało, że to po prostu są rzeczy, które po prostu z czasem się uczysz, kiedy masz zamkniętą architekturę i wiesz, co możesz na niej zrobić, co nie. A jak będą właśnie takie, wiesz, konfiguracje Xbox One Scorpion czy PlayStation Neo 4, to może być niekoniecznie dobry krok dla deweloperów. No ale wiesz, jak to się mówi, historia lubi się powtarzać, to chciałem powiedzieć, ale
poczekamy,
zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak. Więc to jest,
zresztą
to jest
na Xboxa prawdopodobnie będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, bo plotki są takie, że na E3 zostaną zaprezentowane dwa modele. Jeden to taki obecny Xbox w wersji tak zmniejszonej, wersji slim, a w przyszłym roku ma się pojawić Xbox One, nazwa kodowa, nie wiem, One do potęgi, ale tak. Tylko, że One do potęgi kwadrat. Zawsze pozostaje
tylko
One.
Wszyscy wiedzą, że jeden do kwadratu to jest zawsze jeden, tak. Nie?
Dobrze, że nie 0 do kwadratu.
Tak, tak.
Ale ponoć ten Xbox kolejny ma być 4 razy silniejszy niż PlayStation 4, te Neo, więc...
No ale co oni wtedy zrobią? No, zabiją wtedy, ubiją tego
one. Nie, niekoniecznie, wiesz, bo tutaj akurat wychodzi jakby zaleta tego, iż Xbox jest oparty na Windows 10, wydaje mi się, że po prostu będzie skalowanie. I tak jak możesz odpalić gry PC-towe w różnych konfiguracjach, one po prostu mają niższą rozdzielczość albo nie wiem, gorszą wydajność, to tutaj też jak będziesz mieć tego Xboxa lepszego, to będą gry, które będą, gry wydane czyli dostosowane do niego będą w wysokiej rozdzielczości, powiedzmy w 60 klatkach. To jest takie moje gdybanie, bo prawdopodobieństwo, że tak będzie, jest nikłe, ale załóżmy, że. Natomiast jeśli tę samą grę odpalisz na Xboxie One, to będziesz mieć na przykład rozdzielczość tam 900p i w 30 klatkach, albo tam 25. A jak ją odpalisz sobie na Windows Surface, to będziesz mieć jeszcze niżej. A jak ją odpalisz na mocnym PC-cie, to będziesz mieć z full bajerami i tak dalej.
No, ale to trochę mi będzie przypominało sytuację z pogranicza generacji, kiedy gry wychodziły jednocześnie na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Ja pamiętam, ja na przykład w Wolfensteina The New Order grałem na PlayStation 3 i mi się podobało, bo akurat filmy, tam wszystko, ta fabuła była przedstawiona na tych renderowanych rzeczach, więc to wyglądało ładnie, ale sama gra, mimo że miała 60 klatek, no jednak te tekstury to po prostu była masakra. To była masakra. Kiedy miałeś wersję na PlayStation 4, gdzie ona wyglądała nie o niebo lepiej, o dwa nieba lepiej. I to jest to, że kiedy te konsole są w obrębie tej samej generacji, teoretycznie, prawda? Zobaczymy, jak to będzie praktycznie, bo wszystko może się okazać, że oni po prostu arbitralnie powiedzą, że to jest właściwie nowa generacja. No nie? I co nam zrobicie? Nic nam nie zrobicie. No bo wszystko, znaczy tak, bo generalnie generacje się określa bardzo umownie, bo jeszcze kiedyś premiery konsol nie były zsynchronizowane jak teraz, że właściwie do różnica w premierze to jest, wiesz, kwestia miesięcy, tylko jedna konsola wyszła na, nie, w 98, druga w 99, trzecia w 2001 i tak dalej. No bo przecież jak PlayStation 2 miało premierę, to ona chyba była...
2001?
Nie, 1999, tylko nie wiem, czy właśnie
PlayStation
2
nie było w 99. No nie,
zaraz sprawdzę. Oczywiście, w Japonii na pewno. No, zaraz sprawdzimy, wujek internet nam powie.
Zaraz, no to sprawdzę, już wujek internet. Ale na pewno,
ale na pewno Xbox pierwszy, ten oryginalny,
to był 2001.
Był na 2001, tak. No. I Wikipedia nigdy się nie myli, to jest źródło informacji, które polecam. I mamy piękną i żeby teraz nie skłamać. A nie, no dobrze.
Miałem
tutaj
rację.
Jest release date jest 4 marca 2000 roku.
Ja pamiętam, że kupiłem swojego PlayStation 2 w 2001 roku w Irlandii w takim pakiecie z Metal Gear Solid z Metal Gear Solid 2.
Ale to widzisz, kurczę.
Grand Theft Auto.
To Dreamcast wyszedł w takim razie w 99 chyba.
Dreamcast, tak. I Dreamcast miał krótki żywot, bo był tylko tą konsolą bo przejściową. Peter Moore
dostał ofertę pracy w Microsoftie nad nową konsolą Xbox i powiedział, co ja będę tutaj siedział z tą Segą, zajmijmy się czymś bardziej lukratywnym.
A szkoda, szkoda Dreamcasta, bo to była bardzo fajna konsola.
Dreamcast był piękną konsolą, taki ład, ona była po prostu ładna, ona była nieduża, bo wtedy konsole po prostu nie były jakieś takie specjalnie wielkie. I no.
Ale najładniejszy jest GameCube.
Znaczy GameCube jest ciekawy, to jest taka kosteczka, to jest taka większa uja. ale Dreamcast, chociaż widzę, że Dreamcast w Japonii miał premierę oczywiście w 98, bo oni zawsze wszystko mają wcześniej. A rok później dopiero w Stanach i w Europie. Ale Dreamcast, a propos tego tematu Doom, Dreamcast to była jedna z tych pierwszych chyba konsol, która miała wbudowany modem, o ile się nie mylę.
Tak, miała wbudowany modem i na Dreamcasta wyszedł Quake trzeci.
Tak, i miał klawiaturę i myszkę taką specjalną.
Znaczy
Dreamcast.
Można było osobno dokupić, ale nie...
Tak, no tak, w tym sensie. Bo niestety każdy, kto widział właśnie Dreamcasta, wie, czy w ogóle pada do Dreamcasta, wie, że tam wtedy był tylko jeden analog. I to jest
tak jak Nintendo 64 był jeden analog.
Tak, tak. I no, dopiero później właśnie chyba PlayStation, o ile się nie mylę, wprowadziło drugi analog, nie? Z DualShockiem.
Tak, DualShock.
I to jak chyba był taki największy technologiczny skok, jeśli chodzi o rozwój padów. Można powiedzieć, że oczywiście Nintendo zawsze te swoje pady, znaczy właściwie było takim prekursorem zmian w padach, nie? Tam wprowadzenie analoga, wprowadzenie tam jakichś dodatkowych przycisków i tak dalej.
Pady z żyroskopem, jak w przypadku Wii.
No dokładnie, dokładnie. Gdzieś się później zatracili w tej innowacji i wymyślili ten tabletopad do Wii.
No, on jest całkiem fajny, tylko no właśnie. Teraz właśnie, no właśnie. Tak rozmawiamy o konsolach, to popatrz. Nintendo, znaczy PlayStation mówi o PlayStation 4 Neo, czy tam PlayStation 4,5. Xbox też wyraźnie sugeruje, że będzie mocniejsza wersja Xbox One. I jak się w tym znajdzie Nintendo z tym swoim NX-em? Jeśli już rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie, ale jeśli oni pójdą drogą Wii U, to będzie strasznie.
No zobaczymy, no wiemy, że Nintendo ma w zanadrzu tą nową konsolę, która już właściwie na dniach pewnie jakieś wycieki będą konkretne, znaczy na dniach, no tak w sensie w ciągu może kilku miesięcy. Jak będzie taki sezon ogórkowy, to zaczną wyciekać jakieś informacje z fabryk, no bo też pod koniec roku już muszą zacząć produkcję, jeśli chcą mieć premierę światową przygotowaną. Bo to no,
i ma być premiera światowa, tak? Czyli pod koniec roku, no muszą zacząć pewnie w listopadzie.
No tak, żeby na marzec, tak? Nie?
Żeby w marcu to było gotowe, skonfekcjonowane i tak dalej. Muszą mieć też gry gotowe w lutym, czyli muszą być one tak naprawdę gotowe pewnie w styczniu. Tak. Czyli gry na pewno będziemy mieć na pewno Zeldę od Nintendo, pewnie tak. Coś jeszcze od Nintendo, ale...
Może Xenogears 2, w które gram, w ogóle to taka dygresja. Japońskie RPG, ja chyba zapomniałem, może jak grałem właśnie w japońskie kiedyś, to zapomniałem, jakie to są specyficzne gry.
Bardzo specyficzne gry.
To są... Nie ma drugiej, nie ma takich innych gier bardziej liniowych, nie wiem, może visual novel są bardziej liniowe niż właśnie japońskie RPG. Tam ta ułuda tego, że jest coś nieliniowe, to jest tylko to, że czasami możesz przejść z miejsca na miejsce i prawda, możesz iść, prawda, zygzakiem, a możesz po innej prostej, możesz coś innego zrobić. Praktycznie nie ma żadnej możliwości zrobienia czegokolwiek innego. I Xenogears wyszedł chyba w 98 roku, czyli w tym samym czasie, kiedy na zachodzie mieliśmy Fallouta pierwszego, drugiego, ale się nie mylę, chyba 98 to już chyba drugi Fallout wyszedł, nie?
Tak.
Więc miałeś po prostu niesamowitą grę, którą mogłeś przejść na dziesiątki różnych sposobów. W tempie, które ci pasowało. Mogłeś, prawda, za pierwszym razem oczywiście grałeś, że to zajmowało ci długo, ale jak wiedziałeś, co robisz, to ludzie, prawda, kończyli tę grę w trymigi. A tu masz po prostu ściany tekstu. To oczywiście dialogi trzeba przeklikiwać każdy. Mnóstwo właśnie jakichś takich dziwnych zwrotów fabularnych, jakieś nowe opcje, w ogóle jakieś historie się pojawiają po prostu z kosmosu, z powietrza, no właściwie dosłownie z kosmosu. I masz naprawdę zero wpływu na to, jak się toczy fabuła. Ty po prostu jesteś jakby jedyną taką interakcją, jaką prowadzisz, to właściwie są te walki. I walki oczywiście są zróżnicowane, bo są te proste, które są między takimi głównymi walkami, które właściwie i te proste walki służą temu, żebyś, nie wiem, podgrindował sobie postać, coś innego zrobił, coś zdobył, a później masz te walki takie główne z bossami, które polegają na tym, żebyś znalazł jakiś sposób na bossa, tak? I czasami to jest tak, że ale chwilę ci zajmie rozkminienie tego.
To nie do końca jest tak, ponieważ masz niby jest dużo przykładów, które rzeczywiście zdają się jakby potwierdzać tę teorię, ale są też gry japońskie, które wyglądają inaczej, jak chociażby Final Fantasy Tactics, która to gra jest tak nieprawdopodobnie rozbudowana i której to jest tyle rozgałęzień różnorakich i tyle możliwości zakończenia, że no jakby nie zgadza się. No
tak, tylko że właśnie Tactics mi zawsze podchodziło pod inny typ gier. Ja na przykład z tego gatunku to najwięcej czasu spędziłem na PSP w Vianney Dark. Mhm. I czyli to taka gra, gdzie po prostu masz tą fabułę, coś tak dalej, ale właściwie ten podtytuł Tactics mówi wszystko, czyli to jest gra po prostu, gdzie sterujesz jednostkami, wiesz, jest taka walka bardziej taktyczna. I na przykład też była taka gra z serii ona się Devil Survivor nazywa się innego Sensei. Ojejku, przepraszam, że przekręcam, ale to jest ten sam uniwersum co Persona.
To jest Shin Megami Tensei. Oj, uwielbiam.
Tak, i na pewno kojarzysz Devil Survivor. Taką serię, która wyszła chyba na Nintendo DS.
Ja kojarzę, jak najbardziej kojarzę Digital Devil Saga. I to jest jedna z moich ulubionych podserii gier. Grałem nią bardzo dużo na PlayStation 2. Były dwa odcinki jakby i no to jest gra, na którą spędziłem wiele godzin. Digital Devil Saga. Fantastyczna. Tak.
Być może one są bardzo zbliżone, ale właśnie w Devil Survivor miałeś tam tą koncepcję, że miałeś czas, no nie? Wiesz, licznik nad głową. I każdy kolejny dzień odejmował ci cyferkę od tego licznika i po prostu musiałeś tam przeżyć, coś zrobić, no nie? I widziałeś po prostu, kto ile ma czasu na przeżycie, kto ile ma dni, no nie? Właśnie patrząc na tą cyferkę nad głową. I co było ciekawe właśnie, to jednak ta gra łączyła sobie tą walkę, taką nożycę, papier, kamień, kiedy dochodziło do starcia, ale był ten element taktyczny, trochę właśnie podobnie jak w Tactics. Przepraszam. Trochę jak w Tactics, że musiałeś po prostu na tej mapie rozstawiać te jednostki, chodzić, wiesz, poruszać się. To było super. I tego mnie troszeczkę brakuje w tej grze, bo tutaj właściwie jest tak, że chodzisz od miejsca do miejsca i oczywiście jesteś na jakiejś otwartej przestrzeni, no to kończy się tym, że po prostu co chwilę tylko jakiś encounter. Mhm. No ale wracając do Dooma,
bo odeszliśmy tak dosyć daleko.
Doom, zdecydowanie gra godna polecenia. Taki cichy hit, można powiedzieć. Nie wiem, co jeszcze można dodać, co powiedzieliśmy. No, na pewno nie wspomnieliśmy o dwóch rzeczach i przyznam się, że to też z tego powodu, że z tego Snapa, czyli tego kreatora map, nie korzystałem jeszcze w ogóle.
Nie korzystałem w ogóle jeszcze.
Ale to jest bardzo ciekawy element, że dorzucałem właśnie tą możliwość. Z tego, co wiem, to nie jest jakiś specjalnie skomplikowany proces stworzenia mapy i to jest jakoś tak, że to od razu jest multi w to zaimplementowane, to działa jako lobby, tylko to troszeczkę opieram się na tym, co słyszałem. No i trochę pograłem w multi, ale naprawdę odrobinkę. Nie wiem, jak tobie się multi podoba.
Nie grałem w multi.
Jak pierwszy raz widziałem betę multi, to nie przypadło mi do gustu, bo doszedłem do wniosku, że to się nie będzie dobrze grało na padzie. Że to jest taki Quake, a Quake oczywiście to tylko klawiatura i myszka i to takie skillowe granie. No bo właściwie to można powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo Quake-podobne granie, bo masz wyrzutnie rakiet, masz te karabiny maszynowe, masz plasma gun, masz Gauss rifle, czy nie wiem, jak to się nazywa, czy Gauss cannon, który przypomina railguna. Masz jakiś tam podstawowy pistolecik, masz obrzyna, którego bardzo lubię. Tylko, że obrzyn oczywiście przeładowuje się za każdym razem, jak strzelisz, to musisz przeładować, ale to jest chyba no, jedna z najpotężniejszych broni. I to szczególnie właśnie, jak jesteś blisko przeciwnika, możesz tak prawie do gardła wsadzić takiego obrzyna, to jest super sprawa. Ale jeśli chodzi o multi, to muszę przyznać, że mi się całkiem przyjemnie grało. Trochę tak jak w Halo, tylko oczywiście szybkie Halo, takie bardzo dynamiczne. Bo wybrałem sobie tam chyba postać żołnierza, czy tak podstawowo, nie kombinowałem, bo tam wiem, że chyba są trzy jakieś podklasy. I biegając z wyrzutnią rakiet. Oczywiście wyrzutnia rakiet nie jest taka mocna jak w klasycznym Quake'u na przykład, o ile takie mam wrażenie, że nie jesteś w stanie zabić kogoś od jednego trafienia wyrzutnią rakiet, ale jest dosyć przyjemnie. Tylko nadal uważam, że jednak klawiatura i myszka lepiej by się tutaj sprawdziły.
Znaczy ja w pierwszego i drugiego Dooma grałem na klawiaturze tak w ogóle, bo wtedy nie myślałem w ogóle o tym, że można było korzystać z myszki. Co więcej, u mojego kuzyna grałem w Dooma na joysticku analogowym i uważałem, że to jest optymalna gra. Bo
Jak tam strajfowałeś na takim joysticku analogowym?
Nie strajfowałem.
to musiał być hardcore.
I dopiero na myszce zacząłem grać przy Quake'u. I w ogóle było to dla mnie zupełnie coś otwierającego oczy. Jak mogłem nie grać na myszce przedtem. Wobec tego tutaj, szczerze powiedziawszy, kiedy gram w Dooma, to zupełnie mi gra na padzie nie przeszkadza, bo mam wrażenie po prostu, że jakbym tak jak grał w te pierwsze Doomy. Jedyny ten element jakby gry w pionie jest utrudniający rozgrywkę na padzie, bo tutaj jednak musimy skakać, często musimy wdrapywać się na wyżej położone miejsca i tutaj pewnie myszka sprawuje się lepiej, ale nie zamierzam grać raczej w multi, mam od tego inne gry, chociażby Overwatch, pewnie jeśli będzie
filmik. No zaraz będziemy rozmawiać.
Jeśli będzie filmika, to coś o Overwatchu powiemy. A Doom to dla mnie zawsze był głównie tryb dla jednego gracza, kampania dla jednego gracza, mapy dla jednego gracza i to mi zawsze zapewniało najwięcej frajdy.
Znaczy ja w ogóle do pierwszego Dooma niedawno wróciłem, bo raz miałem właśnie taką fazę, że chciałem zobaczyć, jak ten Doom amigowy wygląda. I oczywiście na takiej Amidze, nawet lekko dopalonej, to nie jest ta sama szybkość, co na PC-cie teraz, tak? Ale frajda była. I oczywiście grałem na klawiaturze. Ja zawsze grałem na klawiaturze w Dooma, bo tam po pierwsze łatwiej się strajfowało i to była gra przystosowana do innego typu kontroli. Myszką w Doomie wcale się dobrze nie steruje, bo Doom jest zresztą tak przystosowany, że wystarczy, że masz przeciwnika w linii i wiesz, wysokość jego położenia nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia,
bo zawsze, tak, nacelowuje. Więc jakby to był czas znak czasu. Ale Quake, tylko myszka i klawiatura i to było takie objawienie po prostu, jaki to jest zupełnie inny rodzaj gry wtedy. Ja pamiętam, że robiliśmy sobie LAN party, w którym straciliśmy żelando w domu mojego kolegi, który przeskakiwał nad komputerami, żeby tam komuś drzwi otworzyć i głową zawodził o taki klosz. Po prostu to runęło wszystko na ten, ale frajda była oczywiście związana z Quake'iem, bardziej niż z demolką. I on grał na klawiaturze, ja na myszce i to była taka niesamowita różnica poziomów. Jak taki mały, drobny element, no nie zmieniał rozgrywki. I oczywiście, no, czasem każdy przerzucił się już nagranie na klawiaturze i myszce. I to też jest pokazane pięknie, jak zmienia się, wiesz, taka ewolucja kontrolerów, to nie, wiesz, manipulatorów, prawda, klawiatura i myszka teraz właściwie jest czymś takim, co przez PC Master Race jest uważane za nadrzędnym elementem rozgrywki w cokolwiek, prawda, czy to jest shooter, czy to jest gra strategiczna, oczywiście, czy jakieś, nie wiem, mordobicie pewnie też, jakby ktoś chciał, to mógłby grać, ale Doom zdecydowanie jest, warto się zainteresować i wspomniałeś o Overwatchu, właściwie możemy przejść teraz do Overwatcha. I Overwatch to jest chyba przede wszystkim gra multiplayer. Nie wiem, czy tam jest z botami.
Znaczy jest możliwość, ale tylko taka, powiedzmy, w obszarze treningowym. To jest tak tylko po to, by zaznajomić się z postaciami, ich umiejętnościami.
Tak.
Ale tak to w Overwatch nie ma trybu dla jednego gracza.
Overwatch to jest w ogóle gra Blizzarda, pierwsza marka od dłuższego czasu, która została wydana właśnie teraz, żeby przykryć premierę filmu Warcraft, który podobno zbiera bardzo słabe recenzje i nie będziemy się na nim pastwić. Być może jak obejrzymy, to wrócimy do tego tematu.
Ja ale Overwatch... tak, o filmie Warcraft, jakby to powiedzieć, słyszałem opinie różne i słyszałem opinie osób, które widziały ten film wielokrotnie już.
O proszę, jakieś smaczki wyłapują.
I ponoć...
Za Azeroth.
Ponoć za pierwszym razem rzeczywiście ten film nie robi z najlepszego wrażenia. Ale im więcej się go ogląda, tym więcej się tych smaczków odnajduje, zwłaszcza jeśli ktoś jest fanem gry. No nie wiem, zobaczymy, premiera w Polsce jest chyba 10 czerwca, bo teraz była premiera tylko we Francji bodajże. Mm-hmm. Więc zobaczymy.
Rzeczywiście... A, francuskie gusta, wiesz co.
Tak, zobaczymy jak,
Giby nie znają.
Jak to się zmieni, ale obstawiam, że to nie jest wybitne dzieło. Natomiast Overwatch w przeciwieństwie do filmu zbiera na razie recenzje fantastyczne i to jest tak pod 10, dużo 10 na 10, tak? Mamy i...
No właśnie, ja akurat nie wchodziłem na Metacritic, żeby zobaczyć, co tam się wykluło za ocenę, ale z tego, co słyszałem, to właśnie tak, że bardzo wysoko. I trochę jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że ludzie narzekali na betę Overwatch, że im się nie podoba, że balans zły, rzeczywiście były te kontrowersje związane z pośladkami, no wiesz, no i tak dalej. Chociaż już oczywiście internet nie pozwolił Overwatchowi przejść obojętnie w obóz, na przykład, nie wiem, biznesu porno. Słyszałem, że już są jakieś filmy dla dorosłych związane z Overwatchem, więc to tak. Ale sama gra, jak powiedziałeś, to jest gra, która stawia na multiplayer. To jest jakiś taki konkretny multiplayer, bo mi się wydawało, że oni szli w kierunku, nie wiem, zrobienia takiego Smite'a, czyli takiej moby, ale...
Nie, to nie ma nic wspólnego z mobą. Znaczy, oprócz tego, że masz różne rodzaje postaci do wyboru, tutaj nie masz stronników i alejek, pomiędzy którymi musisz się przemieszczać, tu nie ma zdobywania wież i tak dalej. To jest bardziej, bym porównał tego do Team Fortress 2. Taka...
Ale masz jakieś obiektywy na mapie, tak? Tak, to, znaczy, to nie jest taki po prostu team deathmatch?
Nie, to nie jest zespołowy deathmatch, to jest, masz albo cele polegające na przejęciu jakiegoś obszaru, albo eskortowaniu jakiegoś obszaru, tak samo jak zresztą w Team Fortress 2 też są taki tryb ładunków, jak w Overwatchu, że musisz najpierw jakby jakiś pojazd eskortować do miejsca docelowego i eskortując go po kolei zdobywasz punkty kontrolne. Zadaniem drużyny przeciwnika jest nie dopuścić do tego, żebyś ten pojazd eskortował. Inny tryb gry polega na próbie kontrolowaniu jakiegoś obszaru lub bronieniu jakiegoś obszaru. Bywa też tak, że po prostu jest walka o przejęcie jakiegoś punktu i utrzymanie kontroli nad nim. Więc na razie w zasadzie tych trybów nie ma za dużo. Jest dużo map, bo map jest 12 aż. No jest aż 21 postaci, które wszystkie są odblokowane od samego początku. Wszystkie są dostępne i wszystkie
postaci
są...
Postaci, rozumiem, że one prezentują każdy jakiś archetyp, jakąś klasę, tak? W zasadzie... Jakiś medyk, jakiś inżynier,
Jest inaczej. Masz postaci, które są lepsze w ataku, masz postaci, które lepiej sprawdzają się w obronie, masz tak zwane tanki, czołgi, czyli postacie, które są w stanie absorbować dużą ilość obrażeń.
Tak.
Same niekoniecznie dużo zadają, ale ściągają na siebie ataki przeciwnika i masz postacie wsparcia, które dodają dodatkowe umiejętności twoim bohaterom, albo leczą, albo na przykład dają infrawizję, albo wzmacniają ataki, albo zwiększają szybkość. Jednocześnie oczywiście będąc także same z siebie całkiem niezłe, jeśli chodzi o walkę. No i jakby kluczem do sukcesu jest odpowiednia kompozycja drużyny. W drużynie jest 6 osób zawsze. I przed rozpoczęciem zabawy jest taka mechanika, która podpowiada, jakich postaci brakuje. Czyli jeśli na przykład jest atak, a my wybierzemy same postacie do obrony, to jest sugestia, żeby wybrać inne postacie, ponieważ możemy sobie nie poradzić.
Ale słyszałem, że jest po prostu ta gra źródłem dramatów.
Jakich dramatów?
No bo jak to? Wiesz, nikt nie wybiera healerów, bo nikt nie chce być healerem.
Ja bardzo często wybieram ten łaskę, ponieważ nie, że ładnie wygląda, to jeszcze leczenie jest fajne, ja bardzo lubię leczyć.
Czyli właśnie to jest to, że takie klasy dają możliwość pogrania osobom, które na przykład nie mają jakiejś takiej szybkiej ręki, ale są bardzo, bardzo potrzebne i czasami nawet decydujące, bo naprawdę słyszę, że wiele osób narzeka na to, że nie ma healerów, że wszyscy po prostu chcą być tą, a tamtą postacią. Zawsze jest coś takiego, że jest jakaś postać, która jest wyjątkowo popularna. I ja nie wiem, czy w tej grze, kiedy masz tą drużynę sześcioosobową, jest coś takiego jak, nie wiem, blokowanie postaci, że na przykład nie możesz mieć dwóch łask.
Możesz mieć nawet 6 jednakowych postaci.
Aha, czyli to jednak nie jest ograniczone.
Nie jest w żaden sposób ograniczony. Co więcej, czasami fajnie jest pograć kilkoma identycznymi postaciami, czy fajnie jest, kiedy jest kilka identycznych postaci, ponieważ to pozwala wypełnić na przykład szybko jakiś cel strategiczny, kiedy jakby gwałtownie uderzysz w dany punkt. Co więcej, w zasadzie w każdym momencie, no może nie w każdym, ale jest dużo momentów w grze, kiedy możesz postać zmienić. Zawsze, kiedy zginiesz, masz możliwość zmiany postaci w locie na inną. Także często w miarę rozwoju akcji warto zmienić postać na inną, ponieważ może się zmienić sytuacja i mogą być inne umiejętności wymagane w danej chwili.
No i zawsze też jakaś taka kontra jest. Ja nie wiem, jak to w Overwatchu jest, ale zwykle jest tak, że zwykle jak jedna postać ma jakąś tam moc, to jest jakaś inna postać, którą to jest dobra do kontrolowania tej mocy, albo coś. Ja nie wiem oczywiście, czy w tej grze, i to możesz mi rozjaśnić, to, czy są na przykład jakieś moce specjalne. Czy jest... Oprócz tego oczywiście, że leczenie i tak dalej, jak mówiłeś, jakieś takie podstawowe rzeczy, ale czy są jakieś takie elementy, które na przykład, nie wiem, jakieś zdobywasz punkty doświadczenia, coś się rozbudowuje,
jest,
że...
Jest co innego. Każda postać ma swoje podstawowe umiejętności oraz ma jedną umiejętność specjalną, która ładuje się podczas gry w miarę upływu czasu oraz w miarę jakby postępów i twojej aktywności. I kiedy odpalisz tą umiejętność specjalną, no przez chwilę jesteś bardzo potężny w jakiejś dziedzinie. Na przykład postać żołnierza 76 automatycznie trafia we wszystkich przeciwników. To trwa przez jakieś 6 sekund, ale nie musisz celować w zasadzie. On trafia tak czy inaczej. To nie znaczy, że jest nieśmiertelny, jak najbardziej można go wtedy zabić. Inny bohater, McCree, taki cowboy, kiedy tylko namierzy przeciwnika, zabija go jednym strzałem.
O, proszę.
Postać łaski potrafi wskrzeszać poległych, czyli załóżmy, że wszyscy zginęli, a ty możesz jednym naciśnięciem tej swojej, jakby jednym przywołaniem swojej mocy specjalnej wszystkich wskrzesić i oni wracają w pełni sił do akcji, nie muszą biec z punktu odrodzenia aż w miejsce, w którym toczy się walka. Każda postać jest inna. Każda postać ma swoje specjalne cechy, każda postać jest mniej lub bardziej złożona i ta złożoność w grze jest zaznaczana gwiazdkami. Najpierw polecane są do gry postacie z jedną gwiazdką jako te najłatwiejsze do opanowania. Ja w zasadzie gram tylko takimi na razie, ponieważ jestem zbyt cienki, chociaż tak naprawdę w Overwatcha gram jeszcze zanim on jeszcze został zapowiedziany, ale ta gra się zmieniała mocno. I obecna wersja jest znacznie lepsza niż to, jak ta gra wyglądała kiedyś. Moim zdaniem bardzo się rozwinęła. Przede wszystkim czucie postaci, czucie otrzymywania strzałów, poruszanie się postaciami. Każda postać jest ewidentnie inna od pozostałych i odpowiednie poznanie tych postaci to jest klucz do zwycięstwa. Oczywiście także zgranie drużyny. Zdecydowanie większe szanse mają drużyny, w których które się komunikują ze sobą, które potrafią...
Właśnie, ale rozumiem, że na Xboxie one, bo grasz na Xboxie, czy na PlayStation, czy na PC?
Znaczy mam, akurat tak się składa, że mam wszystkie. Znaczy, powiem tak, że mam na PC-cie, mam na PlayStation 4, na Xboxie będę mieć w przyszłym tygodniu. Muszę ją jeszcze...
Zazdroszczę.
Muszę ją jeszcze odebrać.
Ale jeśli chodzi właśnie o tą komunikację głosową, która jest teraz powiedzmy powszechna, czy ona funkcjonuje, czy służy na przykład młodym ludziom do wywnętrzania się i do
możesz wyłączyć
słabości.
Ja w pewnym, znaczy nie natrafiłem na żadnych troli, którzy krzyczeli na nikogo, ale...
Nie ma Call of Duty syndrom.
Nie, wiesz co, tak naprawdę do tej pory zawsze jak słyszałem, jak ktoś się odzywa w grze, bo bardzo często jest tak, że po prostu postacie się odzywają, reagując na twoje poczynania. Zresztą jest system komunikatów w grze, który możesz na przykład przywołać do siebie postać, poprosić o leczenie i tak dalej, ale jakby po tembrze głosu wnioskując tych graczy, którzy się odzywali, to są raczej gracze tacy na pewno starsi, tak? To nie były głosy nastolatków. Oczywiście mogło się tak trafić, że akurat ja miałem takie szczęście lub nieszczęście, że na takich graczy trafiłem, ale na razie nie miałem nieprzyjemności trafić na żadne toksyczne zachowania.
To jest sympatyczne.
I to jest naprawdę bardzo fajne. Plus jest świetnie, moim zdaniem,
przygotowane. Nikt się nie nazywał od noobów, lam i tak dalej.
Nie, bo tu jest dobry system dobierania, bo jakby dobiera z podobnymi graczami. Poza tym jest kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Dostajesz doświadczenie za wszystko w zasadzie. Cały czas po grze masz jakieś podsumowania, zawsze dostajesz jakieś medale. Kiedy...
Czujesz się doceniony.
Czujesz się doceniony.
Jak w tych przedszkolach, gdzie nie ma punktacji.
Po grze jest coś takiego jak zagranie meczu, gdzie najbardziej spektakularna akcja jest przypomniana w formie takiej powtórki i czasami się nawet zdarza, że udało mi się takie zagranie zaliczyć. To oczywiście jest tak łechce ego. Oprócz tego masz na koniec jakby najlepsze gracze możesz pochwalić dodatkowo, dając im takie, nie wiem, jakby lajki, tak, polubienia.
A to fajnie, tak.
Więc jakby chyba wszystko zostało zrobione w tym celu, by uniknąć toksycznych zachowań, by było to jak najbardziej sympatyczne.
Taka gra rodzinna, taki Splatoon.
Tak, wiesz, powiem ci tak, mój młodszy synek Adaś uwielbia patrzeć na Overwatcha, dla niego jest to jak bajka, tam nie ma w ogóle, mimo że postacie strzelają do siebie i toczy się walka, tam nie ma jakby widocznej agresji.
Ona jest czytelna ta gra dla takiej osoby, która siedzi z boku i tak dalej, bo widziałem fragment na przykład, nie wiem, Battleborna i tam po prostu widzę, bardzo nie wiedziałem, co się dzieje.
Battleborn moim zdaniem to jest niestety totalny niewypał i szkoda, że...
A Battleborn też jest grą za pełną cenę?
Też jest grą za pełną cenę, ale wyobraź sobie, że niecały miesiąc po premierze teraz została cena obniżona już o 1/3.
O, no to... Ale to wiedzą, że po prostu mają dużą...
Battleborn moim zdaniem no to będzie jeden z większych niewypałów tego roku.
Zaraz po... Aha, w tym roku.
No tego roku.
Że Gearboxa, no nie,
Gearboxa,
zaraz
no to tak, znaczy, bo to... Ja w Battleborna trochę grałem i byłem zniesmaczony z rozgrywką totalnie. Jest jakby kakofonia barw, kolorów.
Tak, tak.
Nic nie widać na ekranie. Postacie, które też jakby są pewnie inne, jakby nie wzbudzają sympatii. To jest tak jakby miał być...
Nawet fanowi Borderlands nie spodoba się Battleborn?
Wydaje mi się, że fanowi Borderlands się spodobało Borderlands 3, a nie Battleborn. Im szybciej Gearbox się za Borderlands 3 weźmie, tym lepiej.
No na pewno mają gdzieś...
Nie, oni już robią Borderlands 3, tak, od pewnego czasu ponoć, także szkoda...
Ale jeśli chodzi jeszcze o Overwatch, czy ta gra ma w ogóle jakiś potencjał e-sportowy? Tak się zastanawiam.
Moim zdaniem ma ogromny potencjał e-sportowy. Ma ogromny.
I oni tam coś robią? Jest jakiś tam tryb widza?
W tej chwili nie ma. Kibica. Jest archiwum, gdzie możesz obejrzeć ostatnie rozgrywki, powtórki. Ale trybu widza chyba nie ma, ale podejrzewam, że zostanie wprowadzony, tylko jakby problemem jest to, że jest to gra 6-osobowa, większość gier obecnie e-sportowych jest 5-osobowych, tak? Counter-Strike jest 5-5, League of Legends jest 5-5, Heroes of the Storm jest 5-5, Dota jest 5-5, to są wszystko gry, gdzie już jakby infrastruktura...
Ale wiesz, to prawdopodobnie mogliby zrobić jakiś tam tryb specjalnie, że masz tylko 5.
Ale wydaje mi się, że jakby Blizzard mocno idzie w ten kierunek e-sportowy, ogromny sukces Hearthstone'a, całkiem spory sukces.
Zresztą w ogóle jeszcze jakieś inne gry robią, nie? Po tym Hearthstone.
Hearthstone to jest po prostu jakiś kosmos. 50 milionów ludzi grających w Hearthstone. I dlatego coraz trudniej się wdrapać
coraz
na wyższe
więcej dodatków. No, w ogóle polecam polską wersję Hearthstone'a.
No ja też polecam polską wersję Hearthstone'a. Szczególnie polecam piosenki z polskiej wersji Hearthstone'a.
A to słyszałem, że po prostu przeboje lepsze niż pana Jacka.
Ja jestem z piosenek polskich bardzo dumny, bo jakby do większości przyłożyłem rękę i jestem z nich naprawdę zadowolony i wydaje mi się, że...
Poziom co najmniej Bard's Tale, prawda?
Wydaje mi się, znaczy to są przede wszystkim znacznie krótsze niż Bard's Tale, chyba lepsze niż Bard's Tale. No. Mhm.
Że... Ale a propos jeszcze Overwatcha i polskiej wersji, jak... Rozumiem, że przyłożyłeś rękę też do tego, tak?
Tak.
Jak no jestem bardzo, na przykład coś od kuchni powiedzieć, zadowolony jesteś, znaczy jestem bardzo zadowolony. Nagrywanie głosów i tak dalej, wszystko było, przebiegło okej? Okay.
Przede wszystkim, że głosy są moim zdaniem świetnie dobrane i jest fajnie to, że aktorzy naprawdę grają, a nie czytają swoje kwestie, tak? Że podczas walki słychać, że postacie się przekomarzają między sobą, kiedy tu jest taki wprowadzony system jakby automatycznych odzywek, że na przykład jeśli jakaś postać udostępnia ci jakieś wzmocnienie, to ty nie musisz nic mówić, tak? Jakby przykład jest taki inżynier Torbjörn, który stawia tam wieżyczki i przygotowuje pancerze. Kiedy rzucasz komuś pancerz, to ta postać od razu mówi, że jest pancerz. Kiedy ktoś zbierze to jakaś postać, to też ona głosem tej postaci automatycznie dziękuje ci. To też wprowadza taką, wiesz, jakby atmosferę fajną. Jakby zawsze czujesz się doceniony, nawet jeśli jakby gracz niekoniecznie pomyślał, żeby ci podziękować, to jego postać pomyślała o tym, żeby ci podziękować. Natomiast jeśli chodzi o polską wersję, jestem z niej bardzo zadowolony. Naprawdę. Jest... Co prawda są osoby, którym nie podoba się to, że jest Tracer zrobiona na smugę, no ale powiedzmy szczerze, moim zdaniem smuga...
Smuga zostawia smugę.
No tak, zresztą Tracer też zostawia smugi, tak? Bo Tracer to jest smuga, znaczy Trace to jest smuga.
A co, były jakieś lepsze propozycje?
Nie, nie było, to powiedziałeś najlepsze.
My wiemy lepiej, no, powinieneś przetłumaczyć.
Nie, nie było, była propozycja, żeby stawić Tracer, tylko 90% polskich graczy nie wymówi poprawnie Tracer, będzie mówić Tracer. To jest dziewczyna, to jest powiedzmy nie nastolatka, ale 20-parolatka i kiedy mówisz Tracer, to raczej myślisz, nie myślisz o dziewczynie, tylko to jest od razu forma męska.
Chyba, że myślisz o jakiejś takiej, wiesz, Heldze albo co.
No nie wiem, no zresztą większość imion pozostała, jakby niezmieniona. Jest kilka takich znaczących, pozostałe to są po prostu imiona jako takie, tak? Jak Zarya, jak Thorbjörn, to są imiona w zasadzie niezmienione, chociaż w Zarii jest też pisownia spolszczona. Tak?
No ale widzisz, to ja mówię, zastanawiasz się, jak będą Tracer mieć, ale jak będą mówić Thorbjörn, to będą mówić Thorbjörn. Thorbjörn taki.
Albo dziadek.
Coś mi tutaj wyrosło, tutaj ten, chyba jakiś Thorbjörn.
Thorbjörn. Znaczy, jedyne, czego mi brakuje, to brakuje mi jakiejś polskiej postaci, bo są postacie z wielu
krajów Europy. Najpierw Kowalskiego jakiegoś, nie? Jakiś jeden Kowalski.
Nie, nie, ja już mam, znaczy powiem tak, ja już myślałem dużo na ten temat, jaka mogłaby być postać. Nie będę teraz mówił, ponieważ są podobno jakieś konkursy organizowane na stronie blizzzone.pl i jest jakiś konkurs organizowany na polską postać, więc... Nie chcę się zdradzać ze swoim pomysłem, ale...
Jeszcze byś wygrał tutaj, nie?
Ale jest... Znaczy, ja chyba, nie wiem, no, postaram się go posłać tak bezpośrednio, no. Do
poznajomości.
Może się uda, nie wiem. Znaczy, nie wiadomo w ogóle, jakie są plany... Ja nie wiem, jakie są plany Blizzarda, jeśli chodzi o rozwój Overwatcha. Pewnie teraz...
Właśnie, ale jakieś ten DLC zaplanowane, powiedziałeś, jak 12 map,
20
postaci, znaczy, 27 postaci.
Przede wszystkim zostało zapowiedziane to reżyser gry, pan Kaplan, powiedział, że jako, że jest to gra w pełnej cenie, to wszystkie dodatki będą darmowe. Czyli mapy będą darmowe, postacie, jeśli będą darmowe, tryby będą darmowe. To nie jest
właśnie tak jak w Diablo, prawda, nie?
To nie też, jest tak jak free to play, że tam niby jest za darmo, ale tak naprawdę musisz dokupywać każdy kolejny elemencik, czy to bohatera, czy mapę, czy jakieś tam odzywki. To tutaj jest opcja mikrotransakcji też, ale to jest, są...
A jednak wcisnęli.
Wcisnęli. To jest, po awansie na każdy poziom dostajesz skrzynkę z łupami i w tych skrzynkach z łupami są elementy kosmetyczne. Są to graffiti, są to dodatkowe kwestie postaci, wypowiedzi ich, są to pozy, jakie mogą przybrać, są to ich portrety, skórki i tak dalej. I możesz te skrzynki odblokowywać, po prostu je zdobywając po drodze, ale możesz też wydać pieniądze, żeby sobie te skrzynki kupić. Prawdziwie.
Trochę jak w Mass Effectie chyba w tym multiplayerze.
A to nie wiem, bo nie grałem w Mass Effecta w multiplayera.
Ale Mass Effect multiplayer był super, tak? Ale to był bardziej taki oparty na fali, na hordzie, nie? Ale to się świetnie sprawdzało. Zresztą do dziś się sprawdza świetnie. Czyli Overwatch też rozumiem, że tej
przede wszystkim Overwatch ma to...
Rysława...
Stawię. Jest znaczek jakości, przede wszystkim ma jest w tej grze to, że skończysz mapę i od razu ci się włącza kolejna i tak i kolejna i to jest gra, która za bardzo nie frustruje, przynajmniej jakby jeśli nie traktujesz jej jakoś szczególnie rywalizacyjnie, tak? Jeśli nie jest jeśli nie traktujesz jej właśnie jak sport, może właśnie na poziomie takim e-sportowym, to może prowadzić do frustracji, ale tak jak grasz sobie od tak, to jest po prostu świetna frajda, świetna zabawa i strasznie szybko przy niej czas płynie, to jest problem.
Inną taką grą, o której no w sumie jak pomyśleć, to ostatnia Fantasmagieria ponad 2 tygodnie temu była nagrywana i premierę miała gra Uncharted 4. Udało nam się bardzo krótko po premierze jeszcze w Grysławie porozmawiać o Uncharted 4. Ja już teraz mam Uncharted 4 za sobą, skończyłem. Ja nie wiem, jak u ciebie...
13 rozdział dopiero.
O tak, w połowie jesteś, czy jeszcze nie? Nie?
Trochę
tak
za połową daleko. Chyba, z tego co wiem.
I tak jak mówisz, no odciągnął cię dum.
Wciągnął mnie dum, strasznie mnie dum wciągnął.
Ale też dużo rozmawiałem, bo jeszcze w podcaście był taki specjalny odcinek, tylko bardziej spoilerowy, no ale pomyślałem, że należy jednak też tutaj w Fantasmagierii coś nieco o Uncharted 4 powiedzieć, ale niedużo. Szczególnie, że teraz jak to się mówi, te wszystkie emocje po premierze, one już trochę opadły, już odetnęliśmy. Był duży szok, tak jak mówię, no to jest najładniejsza gra, jaką widziałem na tej generacji i ona mi pozwoliła uwierzyć, że ta generacja ma potencjał. że ta generacja może nas olśniewać grami, szczególnie kiedy na przykład porównujesz Uncharted 4 do Quantum Break, innego flagowego tytułu, jednak jest taka niesamowita różnica, prawda, poziomu wykonania. I ja, jeśli chodzi o Uncharted 4, przede wszystkim chłonąłem właśnie tę grę tak fabularnie, wizualnie, to po prostu oglądałem fantastyczny film przygodowy z postaciami, które już znam od, no można powiedzieć, prawie 10 lat, bo chyba pierwszy Uncharted w 2007 się ukazało. Więc naprawdę szmat czasu. I jeszcze dodatkowo w tej grze pojawiała się postać brata Drake'a, Sama, któremu głosu użycza Troy Baker. Więc no, niesamowita plejada fantastycznych głosów, gwiazd. No, niesamowita też gra. I dla mnie Uncharted 4 to jest naprawdę wyjątkowy tytuł. Ja nie wiem, który to jest 13 rozdział, Sławie? To już jest ten Madagaskar,
to
czy
jest,
jeszcze nie?
To już jest w zasadzie tak chyba w środku Madagaskaru. Pływanie po morzu i tam na wyspach odnajdywanie różnych rzeczy. Mhm.
Czy jeszcze nie widziałeś tam tych takich scennych, słynnej tej sceny akcji, która była pokazywana na E3, czyli tego takiego tej jazdy przez miasto tym jeepem, ale już trochę jeepem pojeździł.
Nie, to już jest po tej.
A, po tym.
To już jest po tym.
To już jest ta fantastyczna scena akcji, gdzie po prawda jesteś jak, wiesz, na nartach wodnych, się tak wyrażę, czy jeszcze tego nie widziałeś?
Na nartach wodnych, to chyba jeszcze.
Tylko, że na błocie. No nie chcę tak za bardzo zdradzać, no, nie, ale to chyba na pewno. Jakbyś widział, to byś skojarzył. Ale w każdym razie fantastycznie ta gra wygląda. Przepięknie i w ogóle fantastycznie się jeździ tym jeepem. Nie sądziłem, że w ogóle tyle mi Fridays będzie sprawiało na przykład jeżdżenie i tam jest kilka takich zagadek prostych, środowiskowych z wykorzystaniem tej wyciągarki jeepowskiej.
Tak.
To jest też fajnie zrobione, prawda? To jest świetna gra, ale przede wszystkim, mimo że strzelanie nie jest takie złe, mimo że ten, to jednak chyba najważniejsze w tej grze to jest po prostu, co się dzieje na ekranie z tymi postaciami.
Chyba historia. Tak, historia, bo powiem tak, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to zdecydowanie więcej frajdy daje mi Doom. Jakby tak. Podnosi ciśnienie i tak sprawia, że chce się grać.
Bo w Doomie właśnie esencją jest rozgrywka.
Tak. A tutaj chyba
ta przyjemność jest właśnie z tylko strzelania wpływa.
Jest grafika, eksploracja i opowieść. Tak? Sama tak. Mechanika strzelania i skakania to jest, powiedzmy, jest okej, okay, no.
Tak, no to jest oczywiście rozwinięcie, ono wygląda jeszcze lepiej.
On wygląda super, natomiast pod względem mechanicznym, gdyby zrobić coś takiego, że pozbawiamy Dooma grafiki i pozbawiamy Uncharted grafiki, no to zdecydowanie jakby opieramy się na totalnych uproszczeniach graficznych, nie wiem, na czarno-białych i pikselach, to zdecydowanie więcej frajdy daje Doom jako
ale
gra.
Ale też pokazuje, jak znaczy to wiesz, że różne są gry, to wiadomo, ale powiedzmy, jak te dwie bardzo dobre gry stawiają po prostu na zupełnie inne elementy. Doom stawia na rozgrywkę, na bardzo szybką akcję, na takie niesamowite tempo, które jeszcze jest tak... Ja nie wiem, jak ty, Rysławie, ale ja po prostu ja czułem, jak mi ciśnienie się podnosi, tak, adrenalina od tej heavy metalowej muzyki, wiesz, tak. Po prostu, wiesz, że to jednak tak dają po garach i to jest na tyle wszystko fajnie skomponowane, że to ci nie przeszkadza, bo ja na przykład dla przyjemności, powiedzmy, nie kontempluję w tych ostrych takich dźwiękach.
Ja raczej tak, więc to nie przeszkadza. No,
więc ja powiedzmy unikam normalnie tam odpoczywania przy tej muzyce, ale w grze oczywiście to też podnosi adrenalinę. W Uncharted nacisk jest przede wszystkim nastawiony na to, żeby jednak gra jakby zakończyła tą główną historię, te przygody Drake'a, za mną jakąś taką klamrą i opowiedzieć ci fantastyczną historię z nawiązaniami, prawda, do poprzednich części, wiesz, cały ten początek, w którym
super jest
emerytowany, początek. Wcześniej emerytowany łowca skarbów, stateczny domownik, prawda, przeżywa te swoje wszystkie przygody, oglądając jakieś artefakty, jakieś pamiątki z poprzednich przygód i później biega z jakimś plastikowym pistolecikiem po poddaszu, strzela do jakichś celów. No to jest sympatyczne. Ta gra jest taka niesamowita ciepła. Ta scena, w której po prostu siedzisz na kanapie z Eleną, trochę się przekomarzacie i tak dalej. To są takie bardzo filmowe elementy, ale one w ogóle nie przeszkadzają. Nawet jakby trwały godzinę, dwie, to ja po prostu chłonąłem tą historię. Bardzo mi się podobała, prawda, ta akcja z PlayStation, prawda, pierwszym. Bardzo mi się podobało to, że jest trochę tam właśnie takich poukrywanych rzeczy, które po prostu możesz jakby to powiedzieć ominąć, ale to się docenia, jak się zobaczy jakiś album ze zdjęciami z jakiejś postaci, czy jakieś tam. No, gra fabularnie po prostu jest arcy interesująca i trochę mi smutno, że się skończyła ta fabuła. Ma bardzo ciekawy epilog, ale tutaj bardzo sentymentalny, ale tutaj nie zdradzę ci.
Nie zdradzę.
Rysławie, bo jeszcze przed tobą wiele, ale naprawdę warto jest, żebyś do Uncharted 4 wrócił, ale oderwał się od tego dyma. Może nawet zanim będziesz, prawda, tam platynował czy calakował Duma, wróć do Uncharted, niech ponownie cię ta historia złapie za gardło, bo naprawdę jest świetna. Jest świetna i muszę przyznać, że Naughty Dog pokazało, że mogą, no wiesz, w sumie nie czekałem na The Last of Us 2, bo uważałem, że The Last of Us 1, mimo że ma takie dosyć otwarte zakończenie, nie potrzebuje kontynuacji. Ale z drugiej strony po prostu no, chcę, żeby Naughty Dog robiło gry, dlatego że oni robią gry bardzo wyjątkowe, bardzo emocjonalne, ale też interesujące. No, na pewno gdybym mógł tutaj opowiadać o szczegółach, co było i tak dalej, to bym jeszcze jakiś przykład dodać, ale naprawdę miejscówki też w Uncharted 4 są godne odwiedzania, oglądania, ekscytowania się, naprawdę świetna sprawa. Jedynie, co bym, prawda, zmienił, to chyba zwiększył jakość zagadek, tych takich związanych z mechanizmami, żeby troszeczkę jednak tą mózgownicę trzeba było bardziej wysilić, ale to też jest coś związane z tym, że tu zagadki nie są opcjonalne, tu po prostu są jakby na twojej drodze dosyć liniowej tego, co robisz. Tam przychodzisz, odkrywasz te różne rzeczy. Nie jak w Tomb Raiderze, gdzie te wszystkie grobowce są opcjonalne i one mogą być trudne, dlatego że one nie jest wymagane od ciebie, żebyś je przeszedł, no, żebyś rozwiązał.
Ale to jest ogólnie świetny pomysł z tymi grobowcami w Tomb Raiderze. I szkoda, że Uncharted akurat tego nie wykorzystało, bo przydałoby się. Znaczy ogólnie.
Ale Uncharted i Tomb Raider
jest wymagające.
Totalnie inne gry praktycznie.
Tak, ale to nie jest wymagająca gra. To jest, znaczy, w sensie, jeśli jest wymagająca, jeśli bywa wymagająca, to pewnie
przestrzelanie.
To jest najgorszy element Uncharted. Był zawsze i jest.
Dlatego, że on musi być trudny, żeby gra nie była znowu za prosta, tak. ale ona potrafi być czasami irytująca. Na szczęście jest ten element skradania, który pozwala niektóre fragmenty przejść szybciej czasami, tylko po prostu trzeba pobawić się w Snake'a. No ale zdecydowanie Uncharted 4 polecam i myślę, że nie ma sensu, żeby ktoś po prostu, mając PlayStation 4 obok tej gry, przeszedł obojętnie, nawet ja już to wspominałem na Grysławie, to jest zdecydowanie gra, dla której warto kupić PlayStation.
A to nie ulega wątpliwości. Ja tu może narzekam na tą walkę i w ogóle już też w Grysławie mówiliśmy, że to jest, ona nie ma żadnej konkurencji, jeśli chodzi o wygląd. I to, jak się prezentuje.
Miejsca są zjawiskowe.
To jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne.
Zdecydowanie po prostu jeszcze przed tobą parę miejsc, Rysławie,
które
po prostu zapiorą ci dech w piersiach. Po prostu naprawdę będziesz robił zdjęcia, nagrywał filmy, oglądał, podziwiał. Naprawdę i też pamiętaj, żeby szukać tych takich jakichś drobnych elementów, którymi możesz wejść w interakcję, bo one otwierają jakieś dodatkowe scenki, jakieś dodatkowe rozmowy. To jest super w tej grze. Naprawdę jeszcze na Uncharted 4 jako gry kiedyś wrócę, tak żeby po prostu, nie wiem, przeżyć tą przygodę jeszcze raz. I no, Nathan Drake, no nie, to jest gość. Dziękuję ci, Sławie, że znalazłeś czas, żeby pojawić się w wirtualnym studiu.
Dziękuję bardzo.
Na szczęście kącikiem kulturalnym zaczęliśmy
tak.
Więc nie musimy kończyć, więc nie będziemy przedłużać. Wiesz, jeśli chodzi o klasykę science fiction, to miałem przygotowany taki temat, spotkanie z Ramą. Na pewno kojarzysz
książkę Clarka. Tak.
I teraz jestem w trakcie czytania Ramy 2, ale myślę, że będzie jeszcze jakaś okazja, żeby o to porozmawiać. Więc jeszcze raz dziękuję ci.
To ja tobie dziękuję za zaproszenie.
Rysławie. Polecam audycję radiową Kreska Podcast Grysław, którą zawsze w Service Rocket, przepraszam.
Rock Service FM.
Rock Service FM w każdy piątek o 19 można słuchać lub też właśnie subskrybować jako podcast.
Ja również zapraszam.
Pamiętajcie, żeby też wchodzić na stronę www.fantasmagieria.net, komentować, polecać znajomym, Szczególnie teraz wchodźcie, czytajcie, wchodźcie też na kanał YouTube'owy, jeśli lubicie tę formę treści, ale tam oczywiście są podcasty, które można słuchać w formie MP3, ale to zostawiam wam wybór. Czyli jeszcze raz polecam grupę Fantasmagierii. I to wszystko. Dzięki, do usłyszenia za tydzień.
Dzięki wielkie, na razie, cześć.